Cześć, witajcie na napisach końcowych w kolejnym Q&A. I zaczniemy sobie od kilku bardziej komentarzy niż pytań, ale pytania też będą. I pierwszy tip od Michała Salabury. Drogie napisy, mimo że w całej masie spraw polityczno-społecznych mamy odmienne zdania, to bardzo szanuję wasze zdania i doceniam, jak mnie ubogacają. Pozdrawiam was i fanklub. PS, Oskar Rogowski Król. Drukowanymi literami.
Myślałem, że bibliotekarz, król był ktoś inny, ale.
Chyba, że tam jest OR król, może.
No zakładam, że OR to Oskar. Aczkolwiek chwilę mi zajęło, zastanawiałam się, jaki OR.
Ale to komuś odebrałem fuchę w takim razie, bo. No trudno.
Radkowi chyba.
No. Co?
Radkowi? Może
Radek był kiedyś królem.
Może oryginal Radek. Może Original Radek, może moja wersja z Comics Weekly.
Original Radek.
No. No, chyba, że no, bo mówię, znaczy się nie zgadza.
No, dziękujemy za miłe słowa i no, także bardzo, bardzo dojrzałe podejście, a wiem, że Michał jest jednym z naszych, jednym z tych młodych słuchaczy czy widzów, więc tym bardziej cieszy taka postawa otwarcia na różne poglądy. Tak. Jak się jest się młodym, to ja mam wrażenie w ogóle, że jak się jest się młodym, to trzeba przejść najlepiej przez całe spektrum w ogóle poglądów, najlepiej zacząć na jednym punkcie i przejść do samego końca, bo potem jakby przeszedłeś wszystko, jak dorastasz i z razem z nowymi doświadczeniami i z tym zderzeniem, wiecie, brutalnym z rzeczywistością, dopiero się wtedy jakby krystalizują faktyczne poglądy, jakie się tam wyznaje. No. Takie moje zdanie tutaj.
No nie wiem.
Nie był Korwinowcem za młodu, ten
ja mam wrażenie, że ja zawsze miałam poglądy mniej więcej takie, jakie mam, no ale...
Ja bym chciał być znowu młody.
To myślę, że takie poglądy to ma z kolei większość.
Dobra, to lećmy dalej. Stefan Mewa, tip jest z czerwca. Dzięki za info o zapisach online na wybory.
Miejmy nadzieję, że się przydało. Tak nie warto było, no ale co zrobić.
Dzięki wam będę mógł głosować. Szkoda, że znów przeciw, a nie za. Poszło nam jak poszło.
Próbowaliśmy. Chyba, że nie próbowaliśmy.
Oskar, wspominałeś, że nie podoba ci się reedycja Życia i Czasów Sknerusa. Mógłbyś rozwinąć?
Mógłbym nawet ją pokazać, ale się nie przygotowałem. Chodzi o to, że z tego co rozumiem, wypuszczono już poprawioną wersję.
Tak.
Ale ja dostałem na przykład na święta od mojej siostry z dobrymi intencjami w prezencie. Dostałem tą niepoprawioną edycję i ona miała tyle byków tekstowych, po prostu nie tylko tłumaczeń, ale takich nawet dziwnych...
Takich niedoróbek, no, że korekta nie sprawdziła.
To nawet nie było w języku polskim napisane, nie? I jakby z tym mam problem. Jeżeli ta wersja nowa jest faktycznie poprawiona i tam ta korekta poszła, to jakby nie miałem nic przeciwko, bo to świetny komiks i jakby zasługuje na to, żeby miał ponowne wydania. Ale no, pierwsza fala poszła, no.
No, ta nowa wersja jest dużo lepsza, bo ta pierwsza to była porażka. Ja mam tam drugą i jest naprawdę konkret, tam musieli przy niej posiedzieć. Ale u nas to się niestety zdarza często z różnymi publikacjami. Tak jak była ta książka o Gwiezdnych Wojnach.
A tak.
Historia Gwiezdnych Wojen, nie? Która pierwsza wersja
Zakon, była... Zakon 66.
Tak, to była wersja zupełnie nie do czytania, ale ta druga już naprawdę konkretnie, praktycznie wszystko zostało poprawione i jest taki wielki napis na okładce, wydanie drugie. Żeby się tylko nie pomylić, nie? Ale tego pierwszego wyszło w taki, to pierwsze wyszło w takim nakładzie, że jest kupa osób, która niestety trzyma tą wersję.
Tak samo z tym Sknerusem właśnie.
Tak. Jezu, ten Archie, o matko, tyle tych wpadek. No ale nadal szanuję, jeśli wydawnictwo jednak siądzie i to poprawia, nie? Że potrafi w jakiś sposób spróbować ugasić ten ogień, nie? A nie pozostawiać te wersje, które później no, są jakie są i ludzie przez lata z tego korzystają, no.
Ale to też wydawnictwo traci, bo w tamtym
Teraz w okolicach wakacji chyba była też taka dosyć głośna sprawa, jak Pruszyński wydał Red, White, Royal, Blue, gdzie niby do druku poszła wersja przed korektą, no, czy coś w tym stylu. Szczerze, ja z reguły nie wierzę w takie tłumaczenia, ale no, moim zdaniem to jakby to jest mega słabe, w sensie to, że oni później to poprawiają, no to co to zmienia ludziom, którzy już kupili tę książkę?
Tak.
No właśnie, gdyby wydawnictwo wtedy powiedziało, okej, przysyłasz nam wadliwy egzemplarz i swój adres, my odsyłamy ci dobry egzemplarz, no bo hej, kupiłeś już książkę, no wiadomo, że to byłby, wiecie, fizyczny egzemplarz, więc ich liczba byłaby określona, ale nie, więc póki wydawnictwa nie będą wymieniać bubli, to takich właśnie ewidentnych bubli, tak, gdzie poszła zła wersja, gdzie nie wiem, w ogóle nie było korekty, gdzie wydawnictwo od razu jakby później tę książkę faktycznie ściąga z rynku i podsyła jakąś nową wersję, no to moim zdaniem to kurczę, tu w ogóle nie ma co chwalić, jakby co z tego, nie wiem, co Oscara obchodzi, że jest poprawiona wersja Życia i Czasów i co, ma kupić ją drugi raz? No jakby, no kurde, to jest jakieś śmieszne.
Sobie, no to tak, tak.
Wreszcie, że tak byłoby z grami, nie? Kiedy wychodzi nowa gra, zabagowana tak, że wiecie, bug na bugu, a potem jak chcecie ją mieć odbagowaną, to musicie ją kupić drugi raz. Jeszcze jeden egzemplarz, bo tamten nie. I żeby było śmiesznie, ktoś może powiedzieć, że inne ceny. Generalnie dzisiaj tak, ale cały czas te rzeczy, o których mówimy, te komiksy i tak dalej, one kosztują po 70 zł na przykład, bo one jeszcze są w twardej oprawie.
Życie i Czasy, to jest stówka okładkowo, tak?
Dokładnie, więc to jest połowa nowej gry, no, jeszcze w dzisiejszych cenach, a nie tych przyszłościowych. Więc no to cały czas jakby nie jest mało.
Tyle dobrze, że jednak i tak to możesz w jakiś sposób zgłaszać, nie? Bo to z winy producenta jest wadliwy towar, nie? I to zawsze masz tam te prawa swoje konsumenckie i spokojnie możesz próbować, nie? Żeby zwrócić, żeby przysłali ci działający egzemplarz. No
tak,
nie?
Ale gdyby było dokładnie tak, jak Marta powiedziałaś, że
tak, żeby sami wyszli z inicjatywą.
Wydawnictwo wychodzi z inicjatywą, podsyłacie nam wadliwe, my wam wysyłamy ten. Myślę, że wtedy zachowaliby dużo bardziej twarz, a Łukasz, wspominałeś o tym, że wydawnictwa zwykle na tym tracą, właśnie dlatego, że no już nie ufasz im po prostu wtedy na przyszłość. Albo na zasadzie jest takiej, że okej, to niech najpierw wyjdzie, niech ludzie to sprawdzą i dopiero wtedy zobaczę, a prawda jest taka, że wiele ludzi potem się na przykład rozmyśli, czy coś takiego i wydaje mi się, że wydawnictwo zależy na tym, żeby w tym tygodniu premiery nakład ładnie schodził.
Jeszcze w ogóle, jeszcze jesteś w stanie, może nie, wiesz, nie wybaczyć, ale zrozumieć, że taki błąd popełnia jakieś nowe wydawnictwo, które na przykład stwierdza, że wiecie, a tam zatrudnimy jakichś studentów do tłumaczenia, nie będziemy wydawać za dużo pieniędzy, może tutaj, może przejdzie.
Tak, może bez korekty, może nikt nie zauważy.
Jak powiem, z tym Marcin było, bo tam jakby amatorszczyzna była pod każdym względem, pod względem składu chociażby też. No ale w ogóle format tego też był over the place. Ale kiedy robi to duże wydawnictwo, które wydaje po prostu rocznie ileś tam pozycji i które zdaje sobie sprawę, że każda taka wtopa to jest z jednej strony kryzys wizerunkowy, poza tym koszty w ogóle wydania na przykład drugiego nakładu, tak? Już nie mówiąc, jeśli faktycznie wydawnictwo chce się tutaj pokazać z dobrej strony i robi jakiś program wymiany czy coś takiego, to już
nikt
w ogóle...
Nikt nigdy nie zrobił, więc nie licz tego.
No, to już jest... No, to jakby na każdym polu potem tracą, więc to jest niezrozumiałe zupełnie, nie? Jakby nie wiem, na jakim etapie przychodzi coś takiego, że masz tłumaczenie z wstępne, niepoprawione jeszcze. Ale to jest ulubione tłumaczenie, bo to pierwsze, co ci się... Pierwsze, co ci przychodzi na myśl, jak ty byś musiał się tłumaczyć o czymś takim, nie? Tak, słuchaj, albo słuchaj, tak, ja naprawdę nie zrobiłem takiej roboty, to przypadkiem po prostu inna wersja tego pliku.
Kiedyś było wydawnictwo, które twierdziło, że była jedna wersja tylko pliku i że wszyscy pracowali na tej jednej wersji, na tym jednym komputerze, nie wiem, co po kolei, tłumacz, potem redaktor i że po prostu coś tam się stało i w ogóle, wiesz, i przez to chyba wydrukowali plagiat, nie pamiętam, to już było tak kuriozalne.
Było jedno gęsie pióro.
Bo ten plik, to w ogóle oni sobie tak tłumaczyli obok, że to w ogóle nie ta książka miała być. W ogóle...
Ja pamiętam, jak były gry przed tą epoką, że wychodziła wadliwa gra i od razu patrzę, nawet nie, teraz nie widzisz, nie, kiedy one się tam aktualizują, nie zwracasz na to uwagi, ale pamiętam jak no były inne czasy i zawsze było, o nie, do tłoczni poszła, nie ta płyta, za każdym razem, nie, tylko o nie, wysłaliśmy nie tą, przepraszamy, będziemy to naprawiać, ratować.
No i teraz musisz iść kupić to, tego klika, tak, CDX, żeby patch mieć, nie, no bo przecież internet drogi.
Bo tylko w ten sposób dało się patchować.
No, bo nie masz internetu.
Z sieci, wiesz, cały pakiet ci poszedł z Neostrady i na jeden patch, nie, i taka zabawa.
No, ale to można dopisać na listę przewag jednak cyfrowej dystrybucji, nie, no bo przy grach to wiadomo, no to można było faktycznie ten patch jeszcze mieć skądś, ale no przy książkach to już ciężko, nie? A tutaj podmienią i z głowy.
Aczkolwiek, tu ciekawostka, Assassin's Creed Valhalla nie dostał jeszcze poprawionego polskiego tłumaczenia, a to jest kurwa żenujące. No. Autentycznie byłam pewna, że to wersja recenzencka, premiera będzie, to zdążą wypuścić jakiś patch do lokalizacji, że ktoś to sprawdził. Nie.
No wyszedł Day One Patch oczywiście do gry, ale...
W momencie jak gra za 260 zł w polskiej wersji językowej zamiast klatki piersiowej ma napisane skrzynia, no bo hej, chest to chest.
Tego nawet nie zauważyłem.
To jest kurwa skandal.
Znaczy, Skoro przyjmujesz moi wszyscy gramy w Assassina, to ja powiem, że ja z kolei absolutnie nienawidzę tego w grze, które flighting, czyli tej
dlatego ja gram słowy. Po angielsku, a potem ludzie nie pytają, czemu gram po angielsku.
No tego ty nie da rady w to grać po
nie
polsku.
Nie da się to grać po polsku, tak, możesz losowną rzecz kliknąć, bo tam ani składnia,
ani rymy,
ilość,
ani rytm, ani rymy, ale nie zwersu,
ani nawet
sylaby,
czasem
nie?
temat nie jest do końca no. związany, bo...
Ale nikt o tym w sieci nie mówi, trzeba dramę rozkręcić ogólnie, żeby wreszcie wzięli się za to i poprawili to, no bo kurczę, to nie da rady.
Co innego, jak masz złe tłumaczenie, a co innego, jak to wpływać konkretnie na mechanikę. To jest konkretna mechanika gry, której nie da się po prostu
tak.
po polsku robić.
Tak, tak, musisz na ślepo wybierać, nie? Zupełnie.
Jakby widać, jakby problemem nie był tłumacz, no, który standardowo, jak w przypadku gier, dostał pewnie w Excelu z lewej strony po angielsku, tak. z prawej wpisz po polsku, ale czy ta gra w ogóle nie miała testu lokalizacji? Bo no to tak wygląda, no przecież każdy, kto by uruchomił i by zobaczył, że właśnie jak nakłada tatuaż, no to zamiast pleców i klatki piersiowej ma jakiś tam wstecz i skrzynia, no to by się zorientował, więc i przy tak dużej grze, tak dużego studia, to, że nie było testu językowego polskiej wersji, to jest jakby książka wyszła bez korekty, autentycznie.
Będą przeprosiny, pracownik na kwarantannie, tak. no wybaczcie.
Poszła nie ta wersja do tłoczni.
Ale to dokładnie widać, że to właśnie było to tłumaczenie bez kontekstu, nie? Że nie było gry.
Tak,
tam, bo tam na przykład kupa tych opisów, jakichś przedmiotów, to są naprawdę zabawne rzeczy, nie? Ale są zabawne. No kurczę, wiem, że to pasuje do tej gry, do tego klimatu, który tam jest, tego takiego, wiesz, kumpelskiego, te żarciki. To niektórym może się nie podobać, wiadomo, nie? Ale to są całkiem momentami błyskotliwe rzeczy. I wiesz, że to był ktoś, kto potrafi się, wiesz, zna się na języku, nie? Ale widać te rzeczy, które są błędami, to są totalnie te, gdzie on nie widział gry, nie wiedział, co to jest, nie?
No właśnie
mamy napisane chest, to tłumaczy chest, nie?
No właśnie wracając do tego flighting, tam masz te, jakby samo tłumaczenie jest okej. Okay. Wydaje mi się, jakby kiedy czytasz to są zabawne, tak. bo to one miały być zabawne, jakieś takie docinki, którymi bohaterowie się wymieniają, ale nikt nie powiedział tłumaczowi, że słuchaj, tu jest ilość wersów, tutaj jest długość, tutaj jest
sylaba znaczenia tak. w tym przypadku,
tu jest rytm i tak dalej. I
to może istotne. Przetłumaczyć inaczej, tak, ale żeby sylaby
dokładnie,
tak się zgadzały.
Dokładnie,
więc
to powinno właśnie dopiero przy
testach
wyjść.
I wtedy musiałbyś tłumaczyć dobrze nie tylko to, co ty masz, ale musisz wtedy widzieć to, co powiedział twój przeciwnik i tam
dokładnie.
Przetłumaczyć dobrze rytm, żeby twój rytm się zgadzał z jego po polsku jakby, nie? A to kompletnie po prostu zostało przetłumaczone, no fajnie, no brzmi, no.
No więc Polacy nie mogą teraz obrażać Anglików. Skandal.
Kurczę, ale to jest jednak... To jest jednak też...
To są sąsiedzi, a nie Anglicy.
Różnie tam. Trochę tych, trochę Dunów, tak? Nie wiem, Danes to są...
Normani.
Normanowie.
Okay. Kurczę, ale tu właśnie tutaj widać, jaka to jest jednak masakra tłumaczenie gry w porównaniu do tłumaczenia na przykład filmu, tak. a do tłumaczenia książki, nie? Gdzie książka to wiadomo, że te konteksty w zupełnie inny sposób łapiesz, opisowo i ten... Film, no to masz te półtorej godzinki, nie? Siądziesz, dialogi, spoko, nie? Może nawet jak nie widzisz filmu, dasz radę jeszcze. Ale grę, gdzie masz, wiesz, te wszystkie rzeczy, które są rozwalone po wszędzie, nie? Właśnie te chesty, nieczesty. Ja wierzę, że ten tłumacz, wiesz, zobaczył chest, to mówi pewnie jakaś skrzynia tam jest.
To przecież są skrzynie w tej grze, tak, to nie tak, że, tak. wiesz, głupi człowiek, absolutnie nie, więc no właśnie to niestety później na tak, procesie się, korekty ktoś tak. nie dopilnował, no, żeby...
Na tej to właśnie tym procesie redakcyjnym i sprawdzenia gry w działaniu, nie? Że no nie przystaje, ale też wiem, jaka to musi być męka właśnie sprawdzić każdą tą rzecz, nie, że ktoś na przykład nie spojrzał, że tam są te plecy w tym akurat momencie, bo
no
wiem,
tak,
w kim to
tak.
jest, nie, to jest u tatuażysty, to nie zwróci na to uwagi, nie, też nie chcę nikogo tłumaczyć, ale z drugiej strony rozumiem, czemu się można ujebnąć, ale no musiałby być ktoś jeszcze, jakaś osoba, grupa osób, która to sprawdzi ostatecznie, po granie,
ja myślę, że skupieniem. Wydawca w końcu coś z tym zrobił, zatrudnię jakąś, wiecie, dwóch studentów,
którzy będą grać w grę,
ale którzy pograją i zobaczą, nie, co nie pasuje.
Przetłumaczą po prostu tam za symboliczną opłatę, za wpis w CV te pyskówki.
Mnie jedna rzecz bardzo ciekawi, bo w tej grze jakby jest wybór między graniem mężczyzną i kobietą, ale w taki bardzo identyczny sposób. Jakby każdy z postaci nazywa się po prostu Eivor. W Odyssey była Cassandra i był Alexios, więc mimo wszystko tam był inny dialog, był inna linia dialogowa, bo było inne imię. A tutaj, ponieważ jest Eivor, to zastanawia mnie, czy będą się pojawiały błędy na zasadzie Eivorze, na przykład do kobiety.
Wiesz co, wydaje mi się, że w grach to jest robione tak często, że jakby to są i tak dodane dwie oddzielne opcje, bo po prostu twórcy z gry zdają sobie sprawę, że w różnych językach to inaczej działa. Jakby od razu robią ci mechanizm, tak, gdzie dobrze. Po prostu to podstawiasz, tak, że to działa. Wiesz, jakby w Odyssey też był ten moment, że ten, kiedy nie wiedziałeś, że twój przeciwnik to twój brat, no to przecież on się tam nazywał Deimos, nie? To się nazywało tak samo w, też chyba niezależnie od płci. Więc wydaje mi się, że jakby na to gra jest przygotowana, o ile właśnie tłumacze jakby też będą wiedzieć, nie?
To dobrze.
Jak to spasować. Ale to jest też ciekawe, że w tej grze można też nie deklarować płci. To jestem ciekawa, czy wtedy gra wie, która akurat jest, no bo...
Się zmienia.
Ale w Odyssey miałeś jeszcze ten swój pseudonim Eagle Bearer, nie? Który w polskim i angielskim języku jakby... Polski ma dwa rodzaje, zdaje się, nie? No bo,
nie? Ja nie wiem, ja nie grałam w to po polsku.
No, tu jest Wolfkiss, nie?
A tu jest Wilcza Paszcza. Nie, jest tylko jeden rodzaj, nie ma problemu.
No, zawsze może być Wilcza Paszczo.
Aczkolwiek chciałbym, żeby w ewentualnym patchu też może zmienić tą Wilczą Paszczę na coś bardziej subtelnego.
Nie, co ty?
Wilcza Paszcza brzmi jak coś z kreskówki po prostu. Brzmi jak Tygrysia Maska, szczerze mówiąc.
Dobra.
Dobra, rozgadaliśmy się o tłumaczeniach, a to...
Jezu, wreszcie, wiesz, wreszcie tematem numer jeden, znaczy nie, no, tematem numer jeden ostatni byli narodowcy podpalający mieszkania, ale to swoją drogą, ale tematem numer dwa są dyskusje o tym, czy walczyć dwoma broniami w Assassin's Creed Valhalla, czy bronią i tarczą, a teraz gadamy o tłumaczeniach, więc i tak jest pozytywnie, tak jest, wiesz, lepiej niezwykle.
My z Oskarem, jak was nie było słychać, jak ustawialiście rzeczy, to właśnie gadaliśmy o tym, czy lepiej dwa
no
topory.
Ja słuchałem, mnie wkurwiało, bo dwie bronie są najlepsze, bo ale... tarcza jest spoko, możesz blokować, ale jest wolniejsza, plus więcej zmęczenia ci wiesz, ujmuje. A jak ktoś gra tak jak ja, że używa bardziej uników niż parowania, no to jest idealne, bo uniki mi praktycznie nie zabierają zbyt, wiesz, wytrzymałości. Tak pro tip dla tutaj swoją.
Bym chciał, żeby poprawili dwuręczne bronie, bo strasznie odstają.
No, dwuręczne bronie to są...
Szczególnie, że można się dwie dwuręczne i one są w ogóle już tak wolne, że to...
No. Ja chyba wrócę do tarczy, zobaczę. Ty nie umiesz parować, dlatego...
Umiem.
Nie, to jest nie, słynne, że w żadnej grze nie umiesz dobrze parować.
Nie, nauczyłem się właśnie, nauczyłem się, ale parowanie więcej zmęczenia do zabiera niestety.
Znaczy ja paruję dwoma toporkami, więc no.
Tylko parowanie toporkiem jest, no nie. Takie sobie.
Ale ja nie blokuję toporkiem, tylko sztyletem. Okay, i sztylet jest super szybki. I ma ten taki, ten atak specjalny ma taki zajebisty.
No ma, taki fajny.
Taki, który rozpierdala tarczę ludziom, więc też fajnie. Sztyletem, nie wiem jak to działa, ale działa.
To pogadamy o tym, jak będziemy mieli tego.
Może ktoś zada pytanie i będzie okazja. Dobra, no, lećmy
dobra,
dalej.
Tak, zadawaj się pytania. Możemy cały odcinek zrobić o tym przeczyniem.
Dobrze, to dalej mamy tak. Mamy dwa tipy od Lemika. Hej, oglądam napis od pierwszego materiału i dzięki za masę pozytywnej energii, jaką się dzielicie. Dziękujemy. Pytanie. Najbardziej badassowy filmowy moment. Mój to scena Bad to the Bone z Terminatora 2.
No kurwa, Thor w Wakandzie. Nie wiem, czy było coś lepszego. Coś, co dawało większe ciary. Jak oglądasz cały film, ten po prostu to snucie się tego Thora po tych planetach. Ten w ogóle, ten jego depresja, jak tam siedzi w tym statku i o, wszyscy mi zginęli i dobra, muszę ten młot zdobyć, nie? Tak wiesz, tak sobie myślisz, kurwa, co ci ten młot da, człowieku, nie? No, co będziesz miał? No dobra, leć za tym młotkiem, nie? Chociaż niech ma ten promyszek nadziei, że coś da ten młot, nie? A potem oglądasz, jak tam rozpierdalają ich te drony w tej Wakandzie. Nagle jeb, pierdala ten młot i masz po prostu ten rozpierdol Bring Me Thanos i no, tak jak Infinity War się dla mnie postarzało mocno i całego filmu chyba nie dał rady już dzisiaj obejrzeć, tak kurę tą scenę z Wakandą mogę oglądać w kółko i nic się nie zestarzało, nic.
Mi się Infinity War w ogóle nie zestarzało. Kocham ten film z każdym sensem coraz bardziej i on ma kupę takich właśnie tych badassowych fajnych momentów, jak Cap łapie ten oszczep i jest wyjście jego z cienia. Jezu, to jest wszystko tak perfekcyjnie dograne. Ale najlepszym momentem badassowym historii kina to jest jak w Rio Bravo sobie czterech chłopów śpiewa piosenkę o tym, że sobie z kucykiem i z karabinem jeżdżą i jest fajnie. I to jest najlepszy moment w historii. Tam jest harmonijka, tam jest gitara, dwa najlepsze instrumenty muzyczne w historii, jest John Wayne i jest pięknie.
Jak Indigo Montoya, pomimo faktu, że jest, kurde, dostał sztyletem w brzuch, czy tam gdziekolwiek dostał, cały czas dalej powtarza swoją mantrę i goni człowieka z dodatkowym palcem po korytarzu i z każdym wypowiedzeniem tego słowa wydaje się, że pomimo ran odzyskuje jeszcze siły, bo cały czas idzie zabić tego gościa, to jest to.
No to ja powiem, że jak Aquaman się wpieprza na tym wielkim, jak to się nazywało, Mary Poppins, na bitwę na koniec, no. To nie jest Kraken, nie? Ale to ta dziwna ośmiornica skrzyżowana z węgorzami. Tak, więc to jest super.
Rypopis, no.
I jak Pitbull zaczyna lecieć w Aquamanie, to to jest bada z momentu.
W Aquamanie najbardziej lubię tę scenę, jak on wychodzi z tego spod tego wodospadu w tym kostiumie takim. To jest takie...
I tak, patrzcie, mam nowy trojzam.
I to jest takie piękne, jak on po prostu wychodzi w tym klasycznym kostiumie, to takim jeszcze błyszczy się to jak psu jajca. To się błyszczał jak ten zbrojek w Skaliburze, nie? I po prostu ten trójzom taki złoty, kurwa, z plastiku, tak o ziemię. Mówię, kurde, po to kino powstało, nie? Po to ktoś wymyślił kiedyś kinematograf, żeby teraz zobaczyć tego Aquamana, jak wychodzi z zawodu z panu.
I jeszcze jak Aquaman, to ten pocałunek lasery w tle, wiesz, ten obrót. James Wan jest tak idealny właśnie w tworzeniu takich scen, które będziesz pamiętał całe życie, nie? Wiesz, jakby bracia Lumière zobaczyli tą scenę, to by powiedzieli tak... To chcieliśmy osiągnąć, kurwa, tyle lat tych Martinów, Scorsese, Spielbergów, chcieliśmy jebanego Aquamana zobaczyć. No, nie powiedzieliby jebanego, bo to Francuzi, oni by ładniej powiedzieli, ale no.
Powiedzieliby la magnifique.
la jebanego. Przepraszam.
No, ale jeszcze jak już mówicie o superhero, no to jednak jest badassowy moment, który zostanie z nami pewnie już forever ze względu na to, jakie jest kino superbohaterskie, czyli I am Iron Man. No ta scena, ten moment, te słowa zostaną na pewno jako zapamiętane w kinie.
Jak w pierwszym Iron Manie mówi facet w garniturze.
Tak, w pierwszym tam. O to dokładnie mi chodziło, jak on na tej konferencji prasowej to mówi, ludzie robią zdjęcia.
Pamiętna scena.
Dokładnie, Radek, ten moment miałem na myśli.
Dobra, to jeszcze drugi tip od Lemiego. Najbardziej przez was cenione dzieła, mocno zaangażowane politycznie / społecznie. W świetle ostatnich wydarzeń polecam sprawdzić zespół Living Color, świetny rock metal funk z przesłaniem.
Living Color, swego czasu byłem mały, to kojarzyłem ten zespół, dlatego że to był chyba jeden zespół rockowy, z którym wokalistą, jaki znałem. No, ale fajne. No nie wiem, najbardziej, kurczę, no... Ciężko mi powiedzieć coś teraz. Teoretycznie jest tego dużo, a w praktyce musiałem teraz odszukać w głowie coś konkretnego.
To u mnie będzie Doctor Strangelow, bo to jest idealna satyra na politykę, jak to wszystko działa, jak te war roomy i wszystkie decyzje na tych najwyższych stopniach działają i jaka to jest parodia i cyrk i co tam się dzieje. I Wszyscy ludzie prezydenta, bo to jest najpiękniejszy film o tym, że dziennikarstwo ma sens, jeśli się je dobrze uprawia, że jest potrzebne w takiej właśnie konkretnej wersji, gdzie ktoś naprawdę szuka prawdy, nawet ktoś naprawdę szuka prawdy, ktoś poszukuje prawdy, gdzie właśnie nie liczy się to nawet, wiesz, własne życie i nie zwraca się na to uwagi, tylko żeby świat w jakiś sposób naprawić i posprzątać, nie? I Redford z Dustinem Hoffmanem tam są cudowni.
Czy z tego typu rzeczy, no to cały czas oscarowy film, czyli Spotlight według mnie też robił dobrą robotę, naprawdę.
No, Spotlight super.
Skoro mówimy o dziennikarzach i wyciąganiu czegoś, co nie jest miłe, przyjemne dla wielu osób.
No ja mam wrażenie, że spora część tych takich filmów, nie wiem, właśnie o dziennikarzach, o prasie, którzy coś tam odkrywają, wychodzi, nawet jeśli mówi, nie wiem, o jakimś ważnym temacie, to często wychodzi jakaś taka nudna i tak dalej. Pamiętam, że rok później po Spotlight znowu był jakiś film, jakiś gazecie, która coś tam...
Meryl Streep,
tak, o Jezu, to było jakieś takie nieoglądalne... The Post, dokładnie. Uff. To było tak super nieoglądalne, a
Spotlight...
No,
a
Spotlight na przykład super jakby wyszło, że to nie tak, że tylko tam, nie wiem, film próbował coś tam powiedzieć ważnego, ale jednak też musi być taki, no...
Był dynamiczny.
Tak, no.
Nie wiem, szczerze mówiąc, pierwsze co mi przychodzi do myśli, to wszystkie horrory, które zawsze mają ten taki podtekst społeczno-polityczny. Od Get Out, które swego czasu zrobiło sporo zamieszania przez to, jak bardzo fajnie krytykowało właśnie nie tę stronę jakby, która powiedzmy, nie wiem, byłoby oczywistym atakiem ze strony tutaj Jordana Peela, ale tą taką warstwę, która bardzo powierzchownie podchodzi do problemów ludności czarnoskórej, nie? A jak w tych klimatach, no to jest wcześniejszy Candyman, który myślę, że świetnie podejmował ten temat, na jakim marginesie żyje duża część społeczeństwa amerykańskiego, nie? Ostatnio super popularne są te filmy, które atakują bogate tutaj warstwy społeczeństwa od
był The Hunt.
Tak.
Ostatnio.
Było ten. To Summer Weaving, jak się nazywało.
Co miało
Ready or Not?
No, Ready or Not, tak. To było spore.
Zabawa w pochowanego, najlepsza.
Tak. A ze starszych rzeczy, no to był wspaniały film Briana Juzny, The Society, który jest też świetnym, taką paranoiczną wizją tego, że te wyższe warstwy społeczeństwa coś ukrywają, coś jest nie tak, nie? Coś jest grane, czegoś, czego nie wiemy. No i tam potem jest oczywiście takie finał w stylu Briana Juzny, ale taki paranoi jest cudowny, nie?
Nie chcę spoilerować, ale tam na końcu jest dupa z twarzą.
No jest. No, także, oczywiście filmy George'a Romero, te szczególnie te pierwsze, nie? No bo później wiadomo, tam się trochę też pogubił, jak to wielu twórców tutaj z tego okresu, ale no przecież no, Noc Żywych Trupów, gdzie też są te napięcia rasowe, gdzie masz ten taką przedziwną sytuację, gdzie masz trupy wstające, atakujące ludzi, a jednocześnie masz, jakby większym problemem jest to, że ludzie chroniący się w domu z tymi trupami nie mogą się dogadać, nie? Bo jedyną trzeźwą myślącą osobą jest czarnoskóry, więc jakby nie jednocześnie nie jest szczególnie podwójnie pod ostrzałem, nie? Ze strony mrujących się. No i finał oczywiście, no daje po głowie też nieźle.
To jest też piękne, jak właśnie cała ta trylogia jest konsekwentna Żywych Trupów Romero, nie? Że w dwójce mamy ten supermarket, który wiadomo, co symbolizuje kapitalizm, zniszczenie, nie? I ludzie, którzy tylko, żeby konsumować, jeść. No i trójkę, gdzie się wojsko pojawia, nie? I te eksperymenty, to jest... Wszystko się fajnie spina w taką opowieść o ludzkości, nie?
No dobrze, to idziemy dalej. I mamy tip od Alice and the Wonder Cat i to jest... druga część do tipu, który realizowaliśmy przy Mandalorianinie, gdzie był tip zawierający pochwałę dla Radka i zgadzanie się z Radkiem.
To już mam z głowy,
więc teraz będzie ta część do pozostałych. Kocham was wszystkich, ale Łukasz, idź pod stół. Capaldi, najlepszy doktor ever. Marta, idź z nim. Metro 2033, genialne. Oscar, też tam idź. Souls Like, najlepsze gry. Od czego zacząć czytać Punishera? Buziak?
No teraz już ci powiemy.
Teraz tylko Radek może chyba za to.
Teraz to sam czytaj tego Punishera.
No to Punishera to od początku. Jak wszystko. Nie, Punishera nie od początku.
Byłoby wredne.
Nie, najlepiej od... Ja zawsze polecam od Ennisa, ale nie od Maxa, tylko od tej serii z Marvel Knights. Bo ona była taka w tym uniwersum jednak zatopiona. Było dużo beki superbohaterów, ale takiej jeszcze nie przesadzonej Ennisowskiej, nie? Takiej fajnej. Tam była, wiesz, cała walka z gangiem karłów, gdzie mamy Daredevila, Logana i Punishera. To jest
Masz niedźwiedzia, który... gry zakończyny. Ale zgadzam się, dlatego że Max jest super i tam jest i Aaron, i Ennis i tak dalej, ale to jednak są te Elseworldy, nie? I jakby one są fantastyczne, ale jakby polecam je na zasadzie takiej, że jak już lubisz Punishera, albo nie interesuje cię jakaś continue, a pytanie jest takie, od czego zacząć, czy zakładam, że nie poleć mi jakąś dobrą historię z Punisherem, no to jednak trzeba mieć na uwadze, że to są Elseworldy. Więc jak chcesz tak od czego zacząć, żeby to była spójna, długa historia i przechodzić do współczesnych, to też się zgodzę, że właśnie Marvel Knights, Ennis, bo to potem przechodzi... Punisher też miał, podobnie jak Daredevil, miał prawie zawsze fajne rany potem.
Więc... Tak, bezpieczniejsze jest to przejście z Marvel Knights, takie, wiesz, gładsze do Maxa, nie? Bo jak od razu wejdziesz w to gówno maxowe, to...
ono jest super, ale to jest jakby...
Znaczy nie, że mówię gówno jako dobre gówno. Super gówno.
Ale chodzi o to, że on to jest zamknięta historia, która kończy się... Ma początek i koniec, a nie jest pisane z myślą o tym, żeby coś było po niej, nie?
Chyba, że żeby... Ale jeśli polskie czytasz rzeczy, no to nie masz za bardzo wyboru, to od razu od Maxa trzeba.
No dobrze, to teraz mamy cykl kilku tipów od Emi. Hej, rzucam wam mój ciężko zarobiony korpo hajs, bo zasługujecie. Chciałabym zebrać wszystkie puszyny, jakie istnieją, a jakie są wasze cele życiowe? Marto, czy pokażesz kiedyś swoją kolekcję puszyn? No ja pokazuję regularnie na Instagramie, więc zapraszam tam. Zawsze jak jest jakiś nowy puszyn, to pokazuję. Kiedyś pokazywałam cały zbiór, ale od tamtego momentu doszło trochę puszynów, więc tak, myślę, że regularnie na zdjęciach będą prezentowane.
Proszę kubek pokazać.
Tak, dzisiaj piję z takiego. Może nie chciałbym wszystkich puszynów, ale jest jeszcze dużo puszynów, które mam na liście rzeczy, które...
Nie da rady zebrać wszystkich puszynów, bo cały czas wychodzą nowe.
Jest dużo
takich... że zebrałeś, to już są nowe.
Jest dużo puszynów, których niestety u nas się nie kupi zbyt prosto, no bo jak są te popularne modele, no to one są tam sprowadzane i po prostu kupić w jakichś tam polskich sklepach, a jest sporo takich, które są tylko do kupienia w puszyn shopie i Stany nie bardzo wysyłam do Polski, więc no... albo jest to super drogie, albo niektórych rzeczy w ogóle nie wysyłają, więc do tej pory na przykład nie mam tych... Ja bym bardzo chciała te takie halloweenowe pushiny, bo jest Bushin, który jest takim duszkiem i jest na przykład Vampur, który jest pushinem Drakulą i no, fajne są. A czy wy macie jakieś cele życiowe?
Czy nie. Żeby pójść sobie w stronę zachodu słońca, żebym sobie przypomniał wszystkie dobre momenty z życia i będę zadowolony.
No, ja tak mam cel w życiu, żeby wrócić po prostu do domu, sobie siąść i tak spokojnie posiedzieć.
Przed komputerem.
Nie przed komputerem, tak wiesz, wszystko
tak,
wyłączone.
Facebooka
tak,
poskrolowe.
Nie, tak wiesz, tak po prostu siąść i tak sobie... dwa oddechy wziąłeś taki, mówię, o fajnie, fajnie jest, teraz można dalej robić, nie, dalej żyć. To jest taka chwila, wiesz, zatrzymania się, pomyślenia o tym, o wszechświecie i wtedy już można funkcjonować.
No. Też raczej nie mam jakichś, nawet do częstych, że o to kolekcjonuję, to zbieram, to chcę, nie wiem, nie, no, tak. Fajnie, no, jest fajnie, no.
Dobrze, znaczy, jak
teraz, jest. Teraz nie jest tak fajnie, ale liczę, że będzie fajnie.
Ja ogólnie lubię konsumować wszystko. Nie mam jakiejś konkretnej rzeczy do zbierania.
Żeby na przykład tych filmów chujowych nie zabrakło, nie? Do oglądania i będzie dobrze. No. I spoko, bo jak ktoś lubi oglądać świeże rzeczy, no to wiadomo, że ma problem, nie? Bo w samym sumie nie ma dużego wyboru. Ale tak jak... W sumie jeszcze zanim to się na dobre zaczęło, jakby tutaj sytuacja z kinem, no to zaczęliśmy sięgać po klasykę. I to jest taki zbiór nieskończony, że w sumie...
Zawsze jest jeszcze jakiś film fantasy z lat 80, no, którego nie widzieliśmy.
No, dobra.
Ja teraz jestem, że w pracy mam więcej czasu, sobie oglądam filmy z Jackie Chanem codziennie i musi być z lektorem zawsze. I też nadrabiam. Jeszcze jedną rzecz powiem, bo jak mówiłeś o pushinach, to no. Ja od roku śpię z takim tym... Ula mi w zeszłym roku na Halloween kupiła mopsa takiego pluszowego małego, który był przebrany za dynię i śpię z nim od roku, bo go tak położyłem w łóżku, wiesz, i muszę tego przytulić i Ula chciała go rozebrać tą dynię, bo mówi, że już jest po Halloween, nie? A ja nie, i on od roku śpi w tej dyni i dospał do nowego Halloween i już mnie patrz, widzisz, jest znowu na Halloween, nie? Dyniowy, no. Ale nie pójdę teraz po niego, bo jest w sypialni. Śpi.
No, to nie wolno budzić. My tam mamy ze sobą tego kotka, który jest ożywiony i tam leży. Dobra, to przychodzę do kolejnego typu od Emi. Marto, brakuje mi ciebie i twoich polecanek dziwnej fantastyki w czytu. Może zrobicie w tym odcinku mały segment torebkowy i powiecie, co aktualnie czytacie. No ja nie zrobię, bo ja nie czytam aktualnie. To znaczy, miałam przerwę właśnie po tym, jak już właśnie przestałam nagrywać, tak, o super, dobra, teraz nie mam tak, że muszę przeczytać książkę w tydzień i żeby tam mieć coś powiedzieć do następnego odcinka. No i tak ta przerwa trwa dalej. Jakby po prostu mam wrażenie, że ostatnio tyle rzeczy się dzieje i że jakby skupienie się na książce to jest coś, czego mi w tej chwili jakoś, nie wiem, życie nie umożliwia. Dużo łatwiej jest mi, wiecie, właśnie odpalić tutaj, wiecie, wikingowanie i sobie posiedzieć po pracy te dwie godzinki nad asasynem. A to i tak, my i tak mamy sporo nagrywania, to nie tak, że jakoś codziennie mam super dużo tego czasu wolnego. A też wiecie, odpadły miejsca, w których ja zwykle czytałam, jak na przykład jeżdżenie autobusem do pracy. Jak, nie wiem, właśnie jeżdżenie gdziekolwiek, jak pójście gdzieś, gdzie się czeka na coś i dobrze mieć ze sobą książkę. Jakby autentycznie siedzę cały czas tylko w domu, a po prostu mam wrażenie, że dzieje się jakoś tyle rzeczy, że książki to tak w tej chwili nie bardzo. Jakby książki dają mi za mało eskapizmu.
Nie, to ja mam podobnie. Znaczy ja w ogóle też miałem takie odsunięcie komiksu właśnie jak przestaliśmy nagrywać Comics Weekly, bo też miałem tak, że się zachłysnąłem trochę tym, że o kurwa, wreszcie nie muszę, nie? W sensie nie muszę czytać obowiązkowo czegoś. No i ten okres rozwodu trwa cały czas. Ja od czasu coś z tym przeczytam, więc jak przeczytam na przykład o czymś w sieci, co mnie zainteresuje, to wtedy sięgam po jakiś komiks, który jest z tym związany. Ostatnio przeczytałem tak z marszu ten... Jest kontynuacja komiksowa do Clash of the Titans, tego klasycznego filmowego, nie? Tak, to się nazywa Wrath of the Titans, ale to nie jest ten nowy Wrath of the Titans, tylko to jest ten...
Czy jest tam Bubo?
Jest Bubo, ale ma w małej roli, tylko taki... Ej, jest cholernie brzydko narysowany ten komiks w ogóle, jest okropny, ale stwierdziłem... Po prostu tam coś czytałem o nim i stwierdziłem, dobra, sprawdzę. No i przeczytałem, nie? No, nic z niego nie wyniosłem za bardzo, ale coś tam czytam o czym
zarazu. Ja czasem czytam też komiksowo, czasem coś czytam. Znaczy czytam chyba Visiona od roku.
A, okej.
No, ale już jestem bliżej końca niż dalej, no.
No i tak cały czas mam taką listę generalnie w głowie sprawnie spisaną, ale mam listę komiksów, które muszę sprawdzić. Później będę miał taki moment, że jak już się wezmę, to się wezmę i będę czytał te komiksy, ale jest cały czas na etapie, kiedy po takiej długim okresie, kiedy nie grałem w gry znowu, Poza, nie wiem, jednym tytułem, jakimś asusem nowym raz na rok, no to faktycznie ostatnio grałem w różne i tego Red Dead udało się prawie skończyć, powiedzmy jeszcze epilog został i teraz całkiem nieźle mi w tego asusa też nowego idzie i cieszy mnie to, w sumie te gry mam wrażenie, że też mi trochę zapewniają więcej bodźców jednak niż czytanie czegokolwiek i filmy zresztą też, no jakby filmami się nie rozstaje dalej, ale też właśnie ciągam po na tyle różne filmy, że też tutaj nie sposób się jakoś znudzić, więc no ja mam podobnie troszkę, jeśli chodzi o komiksy.
Dalej co środę śledzę jakieś serie, ale jakby no nie czytam tego nawet w połowie tej, ile czytaliśmy za Comics Weekly, ale jakby dalej jest sporo serii, z którymi jestem na bieżąco i dalej mam frajdę z czytania tych komiksów, które wychodzą co środę, więc dalej trochę tego jest.
Dobra, Radek chociaż uratuje honor, pewnie 10 książek ma aktualnie czytanych.
Przy sobie, to jest moja kubka wstydu na dzisiaj.
Chcę Radek ma aktualnie w torebce, wszystko to...
Tak. Nie, ale wiesz co, co bym polecił, bo dzisiaj sobie kupiłem akurat. W końcu jest ładne wydanie Trzech Panów w łódce, nie licząc psa. Najzabawniejszej książki na świecie, która ma już ponad 100 lat, a jest do dzisiaj jedną z najlepiej napisanych rzeczy. Jest cholernie zabawna, to jest o trzech starych Brytyjczykach, hipochondrykach, którzy są chorzy na wszystko, tak jak ja zawsze, i którzy postanawiają się przepłynąć po rzece łódką z psem. I sobie rozmawiają w tym czasie o życiu, o rzeczach, i to jest tak cholernie zabawne. Ja do dzisiaj nie wiem, jak Jerome potrafi coś takiego napisać ponad 100 lat temu. Żeby wiesz, że to jest tak współczesne. To by spokojnie, nie wiem, mógł jakiś Edgar Wright albo ktoś z tego film zrobić i to by byłoby fajne. Więc polecam, bo jest w końcu fajne wydanie, jest za grosze naprawdę, a jest naprawdę zabawne i to jest idealne w ten dzisiejszy okres, jaki mamy, pandemiczny, bo się można fajnie rozerwać. I to jest klasyka. A tak to jeszcze polecam Sagę Winlandzką, w której wczoraj 7 tom przeczytałem. To jest manga, która jest fantastyczna i ona jest idealna pod to, jak ktoś gra w Valhalla, bo to jest fabularnie petarda po prostu, jest genialna rzecz. Zresztą zrobili już z tego anime i jest świetny, świetny pierwszy sezon wyszedł, więc sobie można nadrobić. To z moich polecanek na tą chwilę.
Dobra, to kolejne pytanie. Macie w planach pogadać o The Last Kingdom? Uwielbiam takie klimaty i jestem fanką tego serialu, choć nie przepadam za głównym bohaterem i wątkami nadprzyrodzonymi. Czekam na czwarty sezon na polskim Netflixie. Nie mam pojęcia, co to jest, więc raczej nie.
Ja oglądam super serial. Naprawdę. Znaczy oglądam, to nie, że to wychodzi na bieżąco, to już jakieś trochę minęło od kiedy tam czwarty sezon wyszedł, nie na Netflixie. Ale fantastycznie, jeżeli lubicie, teraz jak jesteście wkręceni w Wikingów, to jest jakby ten moment. To jest ten moment dokładnie, który jest w Assassin's Creed Valhalla, nie? To jest dokładnie ten etap, gdzie główny bohater akurat jest sasem jest wychowany przez Danów i teraz przez różne komplikacje musi wspierać króla Alfreda z Wessex w kwestii jednoczenia Wielkiej Brytanii. Co nie jest łatwe, bo gość sam jest dalej żyje jak Dan. Nie wiem, nie przyjmuje chrztu, ma wywalone na całe chrześcijaństwo, co jest trochę trudne współpracując wtedy z królem i mieć swoją ziemię i tak dalej. I to jest balansowane pomiędzy. I klimaty są super. Drużyna to jest taki właśnie trochę Robin Hood, trochę taka ekipa, która musi sobie z tym radzić tam z różnymi przekrętami, które się dzieją. Co chwila inni Danowie przypływają, z którymi trzeba się albo ugadać, albo się z nimi ponapierdzielać. I jest fantastyczne, to jest na podstawie książek zresztą.
Bernarda Cornwella.
Który zresztą napisał też fantastyczne historie o Richardzie Sharpie, z którym z kolei była fantastyczna seria telewizyjnych filmów, w której główną rolę grał Sean Bean. Wszystkie widziałem. Więc są fantastyczne, także absolutnie polecam. Jak ktoś jest teraz wkręcony w Wikingów, a jest wiele powodów, dla których ktoś może być, to
wiele był
serial Wikingowie, ale
jaki jest inny powód, Oskar, prócz gry?
No właśnie.
Wiele powodów.
Ale był serial Wikingowie, ale wydaje mi się, że jakby ta historia jest zrobiona trochę bardziej na luzie. Tutaj jakby to trochę bardziej jest ten taki fajny bohater, który ma fajnych kumpli, który generalnie jest spoko ziomkiem i ma fajnych ziomeczków i to tak idzie. I dlatego mi się to przyjemnie oglądało, na przykład w Wikingach odpadłem po pierwszym sezonie.
w Walhali to jest najgorsza rzecz, jak wyrżniesz tą wioskę i później fajnie chłopaki było, nie? No. Jeszcze jakieś niedobitków dorwiemy. Nie?
Ale to ten... przecież tylko klasztory najeżdżasz.
Fajnie nawet było, nie wybijasz tych mnichów, tylko rycerzy, tak, no, żołnierzy.
Ale... Nie, ale masz
fajnie takie jest, jeśli rzucasz pochodnią w dach wtedy. No, jest dobrze.
No, miałam takie zadanie, że tam jedź do wioski, spal wszystkie domy, i był taki pasek postępu, czy spaliłam już wszystkie domy, no, czy jeszcze nie. No.
Ej, ja honorowo, nie zabijam ludzi na przykład, znaczy w sensie innych, nie żołnierzy, no, cywili.
Jak się ktoś spali, to trudno.
No, to ktoś może się nadzieć przypadkiem, przewrócić się akurat, spać na mój miecz, ale to już nie jest moja wina, tak?
No, ale bardzo polecam.
Że to fajnie brzmi, nie? Ale ja nie mam ochoty na seriale, szczerze mówiąc. Jakby film jakiś powstał, jakby kolejny Król Skorpion obejmował teraz czasy Wikingów, to
polecić, jeśli ktoś
oglądam.
Jest spragniony film o Wikingach i Króla Skorpiona w jednym, to niech obejrzy Wikingdom. To jest godny następca. Musimy wrócić do Wikingdom.
Ej, w sumie musimy to, kurczę, dobrze.
No, bo to jest tak, jakby, wiecie, wziąć Króla Skorpiona, ale wrzucić go do Wikingu i tam są też wszystkie inne mitologie i generalnie, no...
No bo to jest produkcja, jaka to jest?
Malzyjska.
Tak, w reżyserii Yusry Abdullah Halima.
Z Dominikiem Purcellem jako Wikingiem.
Tak, Dominik Purcell i Conan Stevens, który gra Thora. No kurczę, Conan Stevens!
Conan Stevens!
Thor wygląda jak taki wielki, rudy gal w tym filmie.
No, i John Fu gra Yanga.
I jeszcze w imię naprawdę jedna ładna scena, taka, gdzie wszystko jest takie złote i postacie się tak ruszają, no, więc Wikingdom.
No, fajnie wygląda.
Jeszcze się odniosę, bo tam ktoś była krytyka głównego bohatera i wątków nadprzyrodzonych. Główny bohater jest spoko, a wątki nadprzyrodzone w tym serialu jako takie nie istnieją. To bardziej polega na tym, że na przykład...
Jesz grzyba?
Tak, jedna z bohaterek sobie robi grzyby i gdzieś tam
jest niby przeklęta,
bo jej nie może urodzić dziecka i potem zdejmuje z siebie tą klątwę i już rodzi dziecko, ale jakby nigdy nie jest powiedziane, czy to jest,
ale wiesz, gdzie
się nie ubzdurało na zasadzie, to... nie? Albo jest motyw, w którym jeden z bohaterów umiera i jest zamordowany prawie że we śnie, więc nie jest w stanie chwycić swojego topora czy tam miecza, kiedy umarł, więc idzie do Niflheimu. Tak według bohaterów, i oni próbują znaleźć sposób, żeby on jednak z Niflheimu go wyciągnąć i przerzucić go z powrotem do Walhalli. Tylko że tego nigdy nie ma w serialu. To jest, możesz myśleć, że to banda pojebów, która sobie biega, gdzieś tam nalewa jakąś krew do czegoś, a potem tą krwią chlastają jakiegoś typa, żeby zrobić coś, w co wierzą. Jakby tam nie ma wątków nadprzyrodzonych jako takich. To jest tylko pokazane, w co oni wierzą i czym się kierują, ale można to interpretować kompletnie normalnie, że tak powiem.
A wiesz, to jest znamienne też dla materiału źródłowego, nie? Dla książek Cornwella, który zawsze unika jakiejkolwiek magii, robiąc, wiesz, na swoją modłę te historie klasyczne. Nawet jak zrobił tą swoją genialną trylogię o Królaturze książkową, też wszystkie rzeczy magiczne to były właśnie jakieś rzeczy druidzkie, nie? Jakieś tam grzyby, jakieś korzonki, jakieś mieszanie rzeczy, nie? Jakieś halucynacje. Tylko na tym się opierało, nie? I no, mogłeś sobie w głowie sobie mogłeś się zastanawiać, nie? Czy to jest magia, czy to jest właśnie jakieś narkotyki, nie? I to pozostawało, wiesz, w tej sferze twoich domysłów, ale wiedziałeś, że to były narkotyki, nie? Bo widzisz, nie?
Super, kiedyś było w tej Anglii. Ludzie zjadali jakieś grzyby, nie wiedzieli, o co chodzi. Myśleli, że o, magia.
O, kurczę, bóstwo mi nawiedziły
właśnie. Dokładnie tak działa magia w tym serialu.
Mów.
Jest wiedźma, która rzuca klątwę na głównego bohatera i od tej pory mu się złe rzeczy dzieją. Cały czas mówisz, że to wszystko przez tą klątwę. A potem podchodzi jego znajoma z Danów i nabitą głowę kozła stawia przed klatką, w której siedzi ta wiedźma i mówi, że teraz blokuje twoje uroki. I wiesz, i to jest na zasadzie takie, siedzisz ze mną i myślisz, ludzie, okej, ogarnijcie się, nie? Bo jakby ktoś to tak obok usiadł. Zresztą tam są ci ludzie, którzy w to nie wierzą, bo w drużynie tego głównego bohatera są i chrześcijanie i nawet jest przez chwilę walcząca zakonnica i w ogóle wszyscy są. I oni często właśnie patrzą na te ich rytuały i nawzajem, bo tak samo on komentuje chrześcijańskie rytuały i wszyscy po kolei mówią, jesteście ludzie pojebani, nie?
Właśnie rytuały i chrześcijanie nie wierzą w rytuały, tak?
No dokładnie. Że chrześcijanie mówią, że to są jakieś dziwne rytuały, a z kolei Danowie mówią, że z tych waszych chrześcijan jest to pojebane. I tak w kółko. Więc nie ma wątków nadprzyrodzonych.
A ja tylko dodam, że nie oglądam tego serialu, bo bym najpierw przeczytał serię książkową Cornwella, ale ona ma 12 tomów. Przeczytałem pierwszy, jest zajebisty.
12?
Tak, w tej chwili, a on jeszcze pisze cały czas.
O Jezu. No,
tak jak już ma swoje lata, ale tak.
No tak, no, jak te szarpy były. Tego
tylko wiesz, szarp był w różnych okresach czasu, nie? A to on jednak napieprza rok w rok, nie? Kolejna część, chyba do śmierci, bo no, on już jest dziadkiem.
Już no.
A w ogóle ten główny bohater, ten Uhtred, nie? Który się pojawia, to jest...
Uhtred, stanów Uhtred.
Ale to jest przodek Cornwella, nie? On pisze o swoim przodku jakimś tak, tam dalekim, no.
Tak. Tylko go trochę tam umieszcza w...
Tak.
Kluczowych wydarzeniach dla Anglii.
Dobra, to...
Musisz dać tych wikingów na okładkę wtedy.
No, daj jakichś wikingów. No, dużo wikingów w tym roku. Ale teraz zmieniamy klimat, bo pytanie następne. Z racji tropikalnych temperatur, które nagle nadeszły, to w czerwcu, koniec czerwca.
O, no, pamiętam, ja chcę
powiedzieć,
było.
Że w niektórych mieszkaniach z powodu pewnego marszu były na pewno tropikalne temperatury.
Pytanie, jakie są wasze ulubione napoje chłodzące? U mnie wygrywa Tinto de Verano, drineczek z winem, a bez alku każda iced tea. No ja to najbardziej lubię taką wodę bez gazu włożyć sobie do lodówki, a potem jeszcze dołożyć kostki lodu też z wody i generalnie mam wodę z wodą, tylko bardzo zimną i na gorące temperatury to super.
Gorące temperatury? Piwko. Bezalkoholowe oczywiście, najlepsze jest bezalkoholowe, nie? Bo jest takie... Nie, piwo jest fajne, bo wiecie, bo nie jest słodkie, nie? Znaczy, woda jest okej, okay, nie? Ale woda jest basic, to tak nie biorę jej pod uwagę. To woda jest taka jakby, no... Jakby jest. Jak ktoś pyta o napój konkretnie, no to myślę o czymś, co jest na bazie wody. Więc piwo jest pod tym względem dobre, że nie jest słodkie, nie? I ono troszkę odwadnia oczywiście, ale przez to, że jest bezalkoholowe, to jednocześnie można go wypić dużo. Więc...
Jak nie woda, to też herbata. Może być ice.
Mrożona herbata z lodem albo lemoniada taka bardzo mocno taka cytrynowa, nawet cytrynowo-miętowa, żeby tak czuć było, aż na języku, a jednocześnie, żeby oczywiście była zimna, taka z lodem konkretnie. No.
To jest lemoniada arbuzowa.
Nie, u mnie, jak wiadomo, plain. Cytryna i no może mięta, żeby tak jeszcze...
Ten listek mięty na czułeś.
Nie, właśnie nie, ale lubię tak jak konkretnie
krzaczu,
cytryna
i konkretnie mięty, tak.
Dokładnie. cała cytryna do środka, cały krzaczu.
Wow. Zblendowasz, kurwa.
Dokładnie, tak.
No, ale jakbym miał wybierać lemoniadę, to grejpfrutową. Lubię jak jest takie gorzkie. O, taki ulubiony sposób. Gryf ma taką fajną taką goryczkę, taką właśnie taką lekką, taką króciutką, taką, że po prostu tak połechwa się tylko gardło, podmienienie gardło i znika i możesz brać kolejny kawałek albo kolejny łyk.
No. Gryf jest pycha, no. Ale ja najbardziej lubię tą wodę gazowaną z cytryną, po prostu zimną, jest też dobre. A z tych świńskich takich to Cola Zero. Nie lubię z cukrem. Jak czuję cukier w jakimkolwiek napoju, to mnie skręcam.
Ja mam problem z jakąkolwiek kolą, Pepsi, tymi wszystkimi napojami, że jak ja je piję, one są tak słodkie, że ja mam wrażenie, jakbym pił taki bardzo gęsty syrop, no. Który jednocześnie nie jest zdrowy. Więc wiesz, jak bierzesz to lekarstwo, jak byłeś mały i dostajesz ten syrop...
Jest masa syropów takich do dodawania
do lepszego. Ja lubię syrop na kaszel. Uważam, że syrop na kaszel to jest super rzecz w ogóle. Jak mogę pić syrop na kaszel, to...
Kodeina, miałam, mam najlepszą rzecz.
Byłeś mały i brałeś te rzeczy, tak gęste syropy, ale no bo zdrowe, bo to ci pomoże, bo lekarstwo i tak dalej. No to te wszystkie Coca-Cola i tak dalej... Nie zero, te, które mają w sobie, to ja mam wrażenie, że coś takiego biorę, tylko zamiast, wiecie, na zdrowie, to jeszcze w drugą stronę, więc to już w ogóle odpada.
Że ja nie wiem, po co sięgać w ogóle po napoje gazowane, wiecie, z myślą o tym, czy to zdrowe, czy niezdrowe, to jakby...
Nie, ale z myślą o tym, że to smaczne, więc jeżeli ma być to niesmaczne i niezdrowe jednocześnie, no
właśnie,
to już...
Mnie zawsze zadziwia, jakby... Wiem, że jest sporo grono ludzi, które lubi właśnie tylko Cola Zero, albo Pepsi Max i tak dalej, tego typu właśnie rzeczy bez cukru, a mi to tak cholernie smakuje, jakoś ten... Jest taki dziwny posmak, który mi się wydaje taki bardzo nieprzyjemny, taki mdły.
Lubię, taki gorzki.
Mnie w ogóle kola nie smakuje, w ogóle rzeczy gazowane mi nie smakują.
Znaczy ja lubię kolę Cherry Coke, to jest moja ulubiona wersja. Znaczy to już się nie nazywa Cherry Coke, tylko kola
ja
Cherry Taste w ogóle.
Sprite Zero, jak reklamujemy, to może będzie coś z reklamy. Ja Sprite Zero.
Kola mogła się dzwonić.
Ej, to ta sama firma Sprite, nie? To dopiero prosi. Dobrze, że zrobiliście Pepsi Zero.
Wiecie, tutaj jesteśmy, w razie czego możemy jakiś odcineczek nagrać, coś, kola popkulturze.
Dlaczego kola
Zero?
Czynimy reklamę, Tajka reżyserował, nie? To możemy już tam, bliżej nas. Tak,
jak tam trochę. Się Dennis Rodman chował za automatem z kolą, możemy obmówić scenę czy coś. To zawsze, zawsze coś się znajdzie, no. Ale nie, ja lubię Cole Cherry głównie, to jest naprawdę jedyna rzecz, która mi naprawdę smakuje, tak wiecie, z tych coli, ale ja mam z dzieciństwa trochę taki traumę po coli, w sensie...
Co, Coca-Cola na stole.
Wiesz co, moi, nie,
mama mnie kąpała w coli.
Coca-Cola kiedyś mnie potrąciła samochodem.
Właśnie, mówię odwrotnie. Mama kąpała w coli. Kupowali coli, bo uważali, że jest niezdrowa, że lepiej nie pić i tak dalej, no mieli rację oczywiście. Ale przez to, że wiecie, że ja miałem zawsze takie parcie, że kurna, tą kolę bym się napił, a tutaj rodzice mi nie kupują, to jak wiecie, jak wyjechałem z miasta, zamieszkałem na swoim, no to kurwa, kola, 2 litry, wiesz, i ten.
Ale wiesz, że to już minęło tyle lat, że już możesz odpuścić, już nic nie udowodnisz mamie.
Dobrze, teraz mi przeszło. Ale ulga. Dobrze, już mogę walić.
Co walić teraz?
Dygnaj.
Dobra, to jeszcze kolejna pytanka. Dalej ode mnie. Czy to dziwne, że wydaje mi się, jakbym was znała od dawna, a wy pewnie dopiero teraz zdaliście sobie sprawę z mojego istnienia. Zimne Józef, piwko bym z wami wypiła.
O, czytam ich myślę po prostu.
Teraz powinien to być, wiesz, reaction shot, to wycięte twoje ciepło, zimne piwko. Jak ciepło, to zimne piwko. Najlepsza reklama, Jezu, jaki to jest dobry tekst reklamowy. Jak ciepło, to piwko.
Tak, ja sprzedam.
Ale to bardzo fajnie. Któż to tak zabrzmiało filozoficznie, nie? Że teraz, wiesz, jak teraz myślimy, że jest osoba, która to zapisała taka, to ona istnieje, nie? Wiesz, jak sobie o kimś pomyślisz. To jest tak, jak jest to najbardziej przerażające, jak wymyślisz na przykład jakąś postać, o której możesz napisać jakąś historię, nie? Jakąś opowieść czy coś. I wymyślisz sobie ją w głowie, to ona żyje. I ile ona żyje? Jak przestaniesz o niej myśleć, czy ona umiera?
Żyje.
Nie, no właśnie, nie. Czy ona żyje tylko tyle, ile o niej myślisz, czy jak przestaniesz o niej myśleć, to ona znika?
Tak. Ja myślę, że żyje. Już nie zginie. Już jakby powołałaś ją do życia, no to żyje.
Był kiedyś ten mem o
tym. Ale możesz ją utrzymywać przy życiu przez swoją wyobraźnię.
Był ten mem o komiksie, że świat, masz tutaj tego Johna. John jest postacią z tego komiksu. John przestanie istnieć, kiedy tylko skończysz czytać ten komiks.
O Jezus Maria. No to ja też o tym myślałem, że to przerażające jest.
Mam nadzieję, że nasi widzowie nie przestałem istnieć, kiedy na przykład nie wysyłałem nam tipów, bo to by było smutne, jak tyle osób już.
Nie, ale ten, to jest...
Ale na wszelki wypadek możecie wysyłać, żeby zapewnić sobie dalsze istnienie.
Ale ja się też, ja bardzo lubię takie tipy, gdzie też jakby nasi widzowie nam taki jakiś skrawek
siebie,
tak, ujawniają jakiś element tutaj swojego życia, bo to jest takie, wiecie, no my też ujawniamy wam tyle, ile chcemy mniej więcej ujawnić. Oczywiście, no czasami to się może wyjść spod kontroli, kto wie. Czasami może się okazać, że wiecie, przypadkiem coś wyjdzie za dużo, no różne rzeczy, różnie bywa, ale generalnie no zasada jest taka, że no my ujawniamy to, co chcemy ujawnić. I tak samo w sumie, nie? Jakby prezentujemy się w takich wersjach, jakich chcemy.
Czy to są najlepsze wersje siebie?
Nie, to są takie wersje, jakie wyjdą. Chujowe. Praniu.
Moja tak. Przepraszam.
No, ale to jest standardowy mechanizm, nie? To każdy, kto robi coś w sieci, jak ma pierwsze jakieś spotkanie, powiedzmy, z widzami, to ma nagle ten wielki szok, że kurna, tyle ludzi w ogóle wie o moim istnieniu i w ogóle wiedzą i wiesz, traktują mnie, jakby mnie znali, a ja nie. A jakby odwrotnie to nie działa. No, ale to normalne. Też mam twórców, których wydaje mi się, że znam, bo oglądam, nie? I tylko dlatego, że stworzyłem sobie jakiś wizerunek w głowie na podstawie tego, co widziałem, to mi się wydaje, że znam osobę, a to jest nieprawda zupełnie, nie? Jakby... Ale to...
No to jest czasem dziwne.
Ja przecież to pomaga mnie w odbiorze treści, nie? Jak sobie stworzysz jednak taki wizerunek jakiejś postaci i jakby... Nie widzisz tylko jednego filmu, tylko jakby już budujesz sobie cały wizerunek jakiejś danej postaci, łatwiej ci później powiązać różne rzeczy i przyswajać potem to co produkuje, więc to... Ja, nie jest coś, z czym trzeba by walczyć czy coś, ale spoko.
Dobra, to idziemy, jeszcze mamy 2 pytanka. Radku, powiedz coś poradkowemu. Reszta też może coś powiedzieć, żeby nie było.
To jest najgorzej.
Nie, to jest cały Radkowy z siebie, że rozbił.
Tyle przegrywa.
Teraz przychodzi ta moja wersja normalna, nie? Ten nudny człowiek najgorszy, nie? Teraz siedzi przed wami, po prostu nagi bez charakteru. Nagi bez charakteru i co ja mam powiedzieć, nie? Jak to jest poradkowemu? Gdzie jest słownik, mamo? Jak się cofnąłem się do pozycji embrionalnej teraz i już nic nie powiem. No, mamo, wypuść mi z brzucha.
To jest trochę ciemna...
Oskar się zawiesił, widzę,
już. Ja mam wrażenie, że to jest taka już znowu ciemna strona tego takiego odbioru osoby tylko przez wizerunek wyłącznie, no bo ja wiem, że nie taka była intencja i na pewno nie to miała tutaj mi na myśli, ale to tak troszkę brzmi, jakby wiesz, jakby Radek był teraz sprowadzony do tej małpki, która tak Dasz jej, wiesz, orzeszka, to zacznie, może zrobić coś śmiesznego i będziemy już z wami popatrzeć.
To jest najgorsze, kiedy, wiesz, masz jakieś poczucie humoru i widzowie doceniają i nagle już przychodzi, ej Radek, weź powiedz coś śmiesznego.
Czekamy.
No, Radek, ty to mówisz, ty weź Radek, powiedz coś śmiesznego, co?
Ale dobrze, że mam od tego Radka. To już po nas nikt nie oczekuje.
Ale to jest właśnie, Radek przez taką pełną drogę ogólnie właśnie jako członek tutaj naszej ekipy, bo pamiętam te pierwsze posty, gdzie były takie dyskusje, gdzie ludzie tak argumentowali na poważnie, że ten Radek to nie pasuje, nie? Że on tylko jakieś śmieszne rzeczy rzuca, to w ogóle merytorycznie to nie przystaje do reszty, nie?
Przy Comic Weekly jeszcze, tak?
Chyba się napisał jeszcze też. Tak ktoś właśnie już było, że no, reszta ekipy fajna, nie? Ale ten Radek to tak nie.
Potem Radek miał szczęście, bo ja przyszłam i zawsze ta osoba, która jest ostatnia, to obydnie ile czasu by minęło, to ma najgorzej. Jakby od tego momentu już Radek był kurową ekipą. Jakby nie, tylko stary skład.
Musimy stworzyć takiego, wiesz, Filipa, zrobić gościa, którego zrobił Filip i on będzie, wiesz, taki ze szmat zrobiony, będzie po prostu chlestał i żeby cały gniew ludzi się koncentrował na Filipie i Filip, skurwysyn, po co on przyszedł, zepsuł wszystko, nie? Marta, Radek najlepsi, zajebiści,
nawet nie? Ma ciekawego do powiedzenia.
Stary skład, a Filip, skurwysyn, tam siedzi i nie odzywa się nawet, nie? Nawet nie chce słowa powiedzieć. Nie?
Tylko patrzy z taką potępiającą miną. Tak. Widzisz, minie
pół roku i... Ale jednak Filip fajny, bo tam zawsze jest. Zawsze jest.
Potem jak kiedyś by Filipa nie było, to będzie... A dlaczego bez Filipa? Gdzie jest Filip?
Ja myślę, że Filip będzie.
Jesteśmy tutaj na konwencie, w pełnym składzie. Jak to w pełnym składzie?
I by było tak... Tutaj, czasami Marty nie ma, czasami Radka nie ma, ale Filip jest zawsze, nie? On nas nigdy nie opuszcza.
W ogóle to jest czasem śmiesznie, bo pamiętam, powiedziałam kiedyś w jakimś Q&A na początku, że no tutaj coś tam, cały skład, bo tam jakaś wcześniej przerwa była, a ktoś tam w komentarzach, jak to cały skład? Bez Adama?
Stary dobry.
Adam trochę jest Filipem w tej chwili. Najgorzej, teraz jak przestaniemy myśleć o Filipie, to on zniknie, to są ostatnie jego podrygi, pamiętajcie.
Jezu, Radek, nie róbmy mu tego, ja już polubiłam Filipa. Pamiętam.
Ja nie wiem, ja myślę, że on ma taki żywot teraz, że lepiej mu, wiecie, odpuśćmy jakiś...
Jak coś, to pamiętacie, wina wszystko Filipa, wszystkie błędy, wpadki, jak się nie przygotujemy, czy coś zjebiemy.
No, tak chciałeś na niego cały gniew internetu skierować, Radek, więc ja nie wiem, czy tak dobrze, bo on istniał. Czy on tak bardzo chciałby istnieć w tym momencie?
No, nie wiem, to pytajcie Filipa. To nie do mnie takie pytanie.
Dajmy mu szansę. Każde życie zasługuje na szansę.
Ja mówię, Radek przyszedł taką pełną drogę od tego, że nie, Radek tylko pajacuje jakieś głupoty tutaj gada i jest, myśli, że jest śmieszny, do Radek powiedz coś śmiesznego, będzie śmieszny. Kurde, wziąłeś tego Radka, bo fajnie.
To nie było nikogo innego! W śmietniku leżał.
Nie chciał pogadać. A tutaj, Radek, powiedz śmiesznego. Nie, nie mówię śmiesznego, bo jest chujowe, to nie jest śmieszne.
Ale wzięliśmy Radka, bo go na śmietniku na Pyrkonie znaleźliśmy. I ktoś wyrzucił dobrego Radka, nie weźmy go.
Jeszcze działa i wyrzucamy.
Radek, no bo tak leży na tym śmietniku. Radek, powiedz coś śmiesznego, nie? Radek dupa. O, bierzemy go, będzie w Comic Weekly.
Byś robił recenzję Blu-rayów do końca życia, gdybyś się wziął.
No. O, gdzie gdzieś byłby Radek, nie? No. O. Opowiadałby żarty z najgorszych animacji. Nawet nie swoje własne. Widzisz, Radek, tu jak masz dobrze, swoboda twórcza.
Ale nie powiem nic śmiesznego w tej chwili, nie.
Dobra, to ostatnie pytanie na dziś. Czego jeszcze oprócz rzeczowej krytyki dzieł kultury, zamiast omawiania od lat tych samych lektur w ten sam sposób, powinno się uczyć w szkołach? Czy chcielibyście wrócić do czasów szkolnych?
Nie.
Nie.
Nie, kurwa, najgorzej.
Wiecie, że ja mam czasem do dzisiaj koszmary, w których śni mi się, że jestem w szkole.
Nic nie umiecie, nie? Albo zaraz jest matura, albo coś takiego, nie?
Sam fakt, że nie wiem, że mam, wiecie, i to się zlewa z tym życiem, więc mamy napisy końcowe nagrania i musimy coś robić, a ja kurwa tej szkoły muszę iść. Myślę, jak ja to pogodzę, w ogóle o co chodzi. To jest najgorszy sny, za każdym razem się budzę i jak jest ten moment tego przejścia, że wychodzicie, wiesz, ze snu i jeszcze zostaje wam to trochę, ale już dajcie sobie, że to był sen, to jest takie dzień, ja pierdolę, dobrze, jak dobrze tak się obudzić.
Ja mam takie akcje, że na przykład śni mi się, że jestem na studiach gdzieś, i że jest jakiś przedmiot, na którym nigdy nie byłem, nie? I wiesz, koniec roku. I to jest takie, to nawiązuje do jakichś takich przedmiotów, jakichś wykładów, czy coś, na których tam byłem raz, czy coś takiego. Ale wiesz, już dawno za mną, już w ogóle o tym nie myślę i się budzę. Tak. I mówię, kurwa mać, i teraz będę myślał o tym, a potem się orientuję, kurwa, przecież ja już nie muszę chodzić nigdzie, nie muszę chodzić, żeby
tak, dokładnie, to jest moment, zdajesz sobie sprawę, że już nie musisz.
Każdy ma chyba ten sen, że nie był cały rok na tym semestrze, znaczy nawet przedmioty, nie widział nigdy wykładowcy, nie wie o czym on
nie wie, gdzieś lekcje jakieś są, tak, gdzie wykłady są.
I masz tydzień na zaliczenie ci tam dałem, czy tam, wiesz, godziny na zaliczenie i ty, kurwa,
a ty szukasz sali dopiero.
No, ja totalnie mam sny, gdzie szukam sali.
Tak. No, później, wiesz, ja patrzę i mówię, kurwa, to już powinien tydzień temu indeks oddać, a ja na tym przedmiocie nie byłem, w życiu w spisu nie będę miał.
Ja właśnie mam bardziej takie na zasadzie jeszcze czasów licealnych, że no. Wiesz, że ktoś ma do mnie pretensje, że tyle czasu nie chodziłem, czy coś takiego na te rzeczy.
Napisy nagrywałeś.
Napisy, tak. I wiesz, czasami się, kurde, nie wiem, co ja tu robię, w ogóle po co tu jestem.
No ale ja pamiętam właśnie z czasów, z czasów licealnych, zawsze coś na mnie wisiało, nie? Zawsze było coś, nie mam takiego momentu, może poza, nie wiem, wakacjami, że spoko, luz, nie? Nie muszę teraz się o nich smardzić. Zawsze było coś, że jakiś egzamin będzie i powinienem się na to uczyć, a mi się nie chce. Albo, że jakaś praca jest do zrobienia, ale kurwa się nie wyrobię z tym, bo mam inne rzeczy. I coś tam, wiesz, za każdym razem miałem takie poczucie, że kurczę, że zawsze coś, nie? Zawsze jakiś stres, bo jest coś do zrobienia. Potem studia pewnie częściowo też, ale potem się budzę i mówię sobie, napisy zagraja tylko, plus, nie?
No, czasem tak, masz coś do zrobienia, no już nie oszukujmy, tak.
Ale to zawsze jest takie na zasadzie, jak nie zrobię, no to trudno, to mi nie zapłacą, tak? Jakby, wiesz, no.
Wow, to nie będę mieć na chleb, nie jakby, no.
Nie, ale jakby to jest takie, właśnie, dlaczego nie chciałbym wrócić do czasów szkolnych, że tam jednak przez to, że byłeś na utrzymaniu rodziców, przez to, że miały te obowiązki szkolne i tak dalej, no to nie miałeś takiego poczucia, że samostanowisz o sobie, nie? A tak jak teraz, no to jak ja coś zjebię, no to ja poniosę konsekwencje i ja się będę z tym liczył, nie? A wcześniej, no to wiadomo, że to też odpowiedzialność spływała na rodziców częściowo i no to było takie... Fakt, że tutaj jakby odpowiedzialność spoczywa na mnie jest wbrew pozorom wyzwalająca, tak?
Tak, właśnie ja nie miałam nic do samego, nie wiem, nauki i tak dalej, bo ja lubiłam się uczyć generalnie, nawet że w większości rzeczy lubiłam się uczyć. No już musiały być skrajne przypadki, kiedy, nie wiem, nie cierpiałam nauczyciela, przedmiot był jakoś źle prowadzony, gdzie już po prostu uważałam, że nie, no to jest totalnie bez sensu, bo generalnie większość wiedzy była dla mnie czymś ciekawym, ale właśnie no to jest nie do porównania z sytuacją, kiedy mogę sobie o wszystkim sama decydować i mogę sobie podjąć jakąś głupią decyzję i nikomu nic do tego, tak? I jakby właśnie konsekwencje będą tylko po mojej stronie i to jest super. I plus fakt, że no jednak wydaje mi się, że jakby jasne, jakby pracowanie jest dużo bardziej uciążliwe dla mnie niż uczenie się, ale przynajmniej widzę wymierne korzyści wynikające z tego.
Natomiast jeśli chodzi o to pytanie, jakby co jeszcze powinno być w szkołach, to wydaje mi się, że właśnie teraz żyjemy w bardzo ciekawym czasie. Konkretnie chodzi mi o te wszystkie strajki, przede wszystkim związane oczywiście z prawami kobiet, ale tam pojawiała się cała masa jakby innych też problemów związanych z obecnymi sprawami, w tym systemem edukacji, bo jak wiemy, były protest bezpośrednio pod Ministerstwem Edukacji. I wydaje mi się, że jakby doskonale widzimy, jak bardzo się rozjechały światy jakby współczesnej młodzieży, mam na myśli nawet ludzi, którzy obecnie już dostają prawo wyborcze, czyli ten okres nauki jest trochę już za nimi, a tymi ludźmi, którzy cały czas podejmują za nich decyzje. I najlepiej to było widać, według mnie, kiedy śledziło się media, na przykład youtuberów, influencerów i tak dalej, którzy jednak są troszeczkę młodsi i są trochę bliżej tego świata, a te takie klasyczne media, bez względu na to, czy to był TVN, czy TVP, czy wiecie, jakieś Radio Z, czy RMF, czy coś, te stare wszystkie media, gdzie mieliście tych ludzi, którzy kompletnie, nieważne jaka była ich agenda, bo umówmy się, każde media jakąś mają, ale za cholerę nie łapali, o co tu chodzi i co tu się dzieje. Na przykład, co zauważyłem, taki jedną pierdółkę, która była dla mnie bardzo wskazująca, to było to, że wszystkie te stare media, bez względu na to, czy wiecie, oficjalnie popierały, czy nie popierały strajków, mówiły, że no ale te wulgaryzmy, to czy one potrzebne, czy tak się rozmawia?
Albo nie czaili memów na transparentach.
Tak, a kiedy na przykład, dokładnie, memy na transparentach w ogóle co to jest, a kiedy potem na przykład, słuchaj, nie wiem, Karola Paciorka na przykład z głowy podam, który po prostu wprost mówi, no i te rzeczy to ja wiem dobrze, że tam nie było nic przypadkowego, nie? On tam w którymś nagraniu powiedział, że nie, że te słowa mają swoją celowość. I jak widzisz, jak bardzo... osoby, które bliżej są tego, jakby jeszcze to rozumieją, a osoby, które już, wiecie, 50. rok w mediach kompletnie nie łapią, to po prostu jakby zawsze była ta walka pokoleniowa. Zawsze starsze pokolenie mówiło, że tej młodzieży to nic nie będzie i za moich czasów, ale wydaje mi się, że teraz ta dziura i to wpłynie oczywiście na system edukacji, powinno, a nie wpływa, jest dużo mocniejsza, dlatego że ten pokolenie obecnych 20-latków to jest pokolenie, które nigdy nie znało analogowego świata. A za tym idzie przepływ informacji, u nich działa zupełnie inaczej. Jakby my jesteśmy jeszcze na tym przełomie, kiedy pamiętamy jeszcze z dzieciństwa ten analog.
No teraz jesteśmy już na etapie, gdzie musimy nadganiać, nie? Już jakby tak, dokładnie, aktywnie się uczyć rzeczy.
Dokładnie, ale młodsze pokolenie, dla nich jakby to istnienie internetu i ten niesamowity przepływ informacji, który po raz kolejny mówię, powinien mieć drastyczny wpływ na to, jak się uczymy, jaki wpływ, a nie ma, to powoduje, wydaje mi się, że ta wyrwa pokoleniowa jest odrobinę większa niż kiedykolwiek wcześniej.
Właśnie to jest ten ostatni moment, mam wrażenie, żeby jednak przemyśleć, czy naprawdę dalej musimy utrzymywać szkoły w modelu XIX-wiecznym, uczymy się na pamięć rzeczy, bo jakby wiedza, którą mamy w głowie, to jedyne, co mamy w danej chwili do dyspozycji, no podczas gdy dziś powinno się uczyć ludzi, jak szukać informacji, jak weryfikować informacje, dokładnie, czym są dobre źródła, jak, nie wiem, jak wyciągać wnioski ze źródeł, nie wiem, jak czytać, dajmy na to, nie wiem, dane statystyczne, jak, nie wiem, co wynika z czego, a co niekoniecznie wynika z czego, tak, że jak mamy jakieś dwa fakty, to że niekoniecznie one są w jakiejś korelacji ze sobą, a czasem są, a czasem nie są. Tego typu wszelkie rzeczy, bo sam fakt, samą informację, to każdy znajdzie w 3 sekundy w swoim telefonie, prawda? Tylko co dokładnie z tym dalej zrobić? Jakby jak z tym dalej działać? I jakby jasne, to nie znaczy, że nie powinniśmy w ogóle uczyć żadnych przedmiotów, no bo moim zdaniem, no nie wiem, powinniśmy dalej uczyć matematyki, bo to rozwija po prostu, nie wiem, to jak myślisz, czy właśnie, nie wiem, jakieś logiki, czy powinniśmy uczyć jakby też niektórych faktów, ale nie z naciskiem, że, nie wiem, na sprawdzianie tu musisz podać datę bitwy, tylko że musisz bardziej zastanowić się, tak, cały proces, tak? Co do tego doprowadziło i jakie z tego wnioski możemy wyciągnąć. Jakby nauczmy się wreszcie, nie wiem, właśnie wyciągać wniosków na przykład z historii, bo to taka fajna dziedzina, której wszyscy się uczymy w szkole przez te, kurna, nie wiem, 12 lat czy ileś, ale nic z tego nie wynika, nie?
Już jakby kiedy my byliśmy młodsi, wiedzówki miały dużo mniej sensu i zawsze uważałem, że nauczyciele historii, którzy uważają, że jakby daty są drugorzędne i jeżeli nie znasz dokładnie roku, a najlepiej miesiąca, kiedy coś się stało, to szczerze mówiąc, to powinno minimalnie zaważyć na twojej ocenie. Jak ktoś za bardzo skupił się na datach, to już był błąd. A w dzisiejszych czasach to już nie jest błąd, to już jest kompletny absurd. Jakby wiedzówki, ja nie wiem, pamiętam, jak się w podstawce na geografii uczyliśmy nazwy
rzek.
Rzek, no, albo nazwy stolicy każdego państwa w Europie. I jeszcze rozumiem, że wtedy fajnie było wiedzieć, jak się nazywają stolice państw w Europie, bo to byli jacyś sąsiedzi i tak dalej. I generalnie to była wiedza, która mogłaby się kiedyś tam przydać. Dzisiaj po co?
Jakby dzisiaj to jest wiedza, którą możesz na Quizili sobie wykorzystać.
No, dzisiaj to jak do milionerów pójdziesz, to ci się przyda, nie? Albo w jeden z 10,
dokładnie,
nie?
Jak nie masz telefonu.
Tam Antananarywa, nie? Gdzie?
Ale wiecie, ale jak mieliśmy nawet...
Dzisiaj to ja mogę Skarka zapytać. Hej Google, jaka jest stolica tego jakiego państwa?
Jaka jest stolica? Dokładnie.
Ale wiesz, ale nawet jak mieliśmy historię, to...
Nie pytaj.
Czy było tak zapieprzać z tymi suchymi faktami, nie? Których się musisz wykuć i o sprawdzian z tej epoki, sprawdzian z tej, gdzie dochodziliśmy do II wojny światowej i był koniec historii.
Koniec historii, no już nie ma, dalej już nic nie ma.
XX wiek, gdzie jest największy rozwój wszystkiego, nie? Najważniejszy dla nas, kluczowy, tak. I wtedy możesz sobie, wiesz, tam porównywać. W ogóle nigdy nie było czegoś takiego, że na przykład mamy jakieś wydarzenia tam antyczne czy coś, żeby je przyrównywać do dzisiejszej sytuacji, bo to my zawsze, historia się powtarza cały czas, nie? I tak, żeby ludzie zrozumieli, o co tam chodziło, a nie, tutaj mamy, wiesz, nawet nie taką starą, żeby tam antyczną, weźmy bolszewików, nie? I dzisiaj, jak słyszymy gdzieś w telewizji, że oto to ci lewacy, neobolszewicy, nie? Kto z tych młodych ludzi tam, wiesz, 15-16-letnich wie, kim byli bolszewicy, nie? Czy rozumie, kim byli bolszewicy, nie? Do kogo oni to mówią? To oni mówią do tych starych ludzi, którzy, wiesz, kojarzą, o co chodzi, nie?
I to uczenie wygląda tak samo.
Wiesz, oni mogą wiedzieć tak sucho, wiesz, z lekcji, że byli bolszewicy, nie? Ale nie rozumieją, bo to jest zbyt dawna historia dla nich, nie? Nie mogą połączenia z tym.
Masz dużo suchych faktów, a na przykład historia, uważam, że rozmawialiśmy o tym znajomymi, że świetna byłaby zmiana, gdybyśmy na przykład powiedział, masz wydarzenie XYZ, pytasz ucznia, albo niech ci to opisze i coś takiego, co by się stało, gdyby nie doszło do... O, na przykład, jakie byłyby konsekwencje tego, gdyby Polska nie wzięła chrztu? Nie przyjęła chrztu, nie? I opisz mi to. I w tym momencie taki uczeń musi się zastanowić, dlaczego ten chrzest został w ogóle przyjęty, nie? A nie tylko, że w tym i tym roku chrzest został przyjęty, tu i tu, potem był sobotem, bla, bla, w Gnieźnie, bla, 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 i to stało. Jedziesz po kolei przez te kolejne rzeczy, gdzie po prostu wbijasz do głowy po to, żeby wiedział. A zadaj jedno pytanie. Co by się stało, gdyby było inaczej? I już natychmiast taki uczeń musi od razu zacząć, wiesz, uruchomić swoją mózgownicę i zacząć to analizować. I to się przydaje. Więc po raz kolejny wydaje mi się, zresztą Marta to podsumowałaś dokładnie to, co uważam, co powinno dzisiaj w niej w szkołach, umiejętność wyszukiwania informacji, umiejętność selekcjonowania informacji, umiejętność sprawdzania źródeł informacji powinna zastąpić po prostu lwią część wiedzówek, ale mam na myśli absolutnie lwią część wiedzówek. Tak, matematyka i fizyka, pewne rzeczy, których trzeba jednak trochę w inny sposób pomyśleć, żeby nauczyć się obliczać i tak dalej, bo chcemy, żeby kalkulatory były zawsze. No okej, jakby nie chodzi o to, żeby...
Właśnie to nie o to chodzi, żeby nie używać. Jakby matematyka i tak jest na tym poziomie, że nie wiem, sensowny matematyk powie, że tak, możesz mieć tablicę na sprawdzianie.
Dokładnie.
I tylko co z tym dalej zrobisz, nie? Właśnie dokładnie to samo podejście przenieść na inne przedmioty. Możesz mieć tablicę na sprawdzianie, ale co z tym dalej zrobisz?
I dlatego właśnie dużo bardziej uważam, że to powinno się przydać. Pamiętam, że jak chodziłem już na studia, to na jednym z wykładów był wykładowca, który mówił, że na egzaminy można było przynosić swoje notatki. Można przynieść swoje notatki na egzaminie, żaden problem, ale to już twoja sprawa, jak sobie je usystematyzujesz, jak je ułożysz, bo to, że masz może mieć podręcznik na egzaminie i tak dalej, ale egzamin to tylko godzina. I to, że jak sobie nie usystematyzujesz tej wiedzy, nie będziesz wiedział, wiadomo, gdzie szukać informacji na dany temat, to ci nic nie pomoże, że masz przy sobie podręczniki i notatki, kiedy właśnie nie umiesz, i to jest według mnie fantastyczna umiejętność, żeby nie tyle znać to, co wiedzieć, gdzie szukać, i jakby jak sobie tą wiedzę poukładać w głowie i gdzie się odnieść do czego.
Kurczę, to prawda jest taka, że wiesz, 90% rzeczy, które przeczytałeś w życiu na lekcjach, wiesz, historii, podręczników, nie pamiętasz tego za cholerę, nie? Musiałbyś się naprawdę znowu uczyć od początku, żeby tą wiedzę, wiesz, pociąć albo jakoś odblokować gdzieś, jak nawet masz tam gdzieś w głowie, nie? No przez to, że ten system zawsze był zły, zawsze to, jakbyśmy nauczeni się uczyć, to zawsze było bezsensowne, nie? Po prostu czytaj, wkuwaj notatki. Jak coś wkujesz, to zawsze zapomnisz, bo musisz zastąpić to inną wiedzą.
A dziś jest po prostu już absurdalne, a nie tyle, tak, co... Tak, nie tyle tak. Złe. Jak my się uczyliśmy, to było złe, dzisiaj to już jest absurd.
Tak, jeśli informacja nie zainteresuje, to nie zostanie ci w głowie, nie? Jakbyś się nie stało. Musi cię zainteresować, nie? A wszystko cię może zainteresować. Jakieś, nie wiem, z kultury, wiesz, staropolskiej, jakieś robienie wianków czy coś. Jeśli masz na to sposób, żebyś tego nauczyć, to się nauczysz, nie? Jeśli ktoś do tego podejdzie w taki sposób, żeby ci to przekazać fajnie, to się nauczy. Ale jeśli będziesz czytał opracowanie jakiegoś, wiesz, Rocha Sulimy sprzed tam lat, nie? Żeby o tym wiedzieć, no nie zapamiętasz tego, wiesz, godzinę po tym, jak już wykujesz to, spojrzysz do ściąg, koniec, nie? To jest ostatni raz, kiedy miałeś z tą wiedzą do czynienia, nie? Bo ona wyparuje ci z głowy, bo była ci niepotrzebna, byłeś źle ustawiony do tego, żeby tą wiedzę przyjąć, nie? To jest strata czasu, zupełna strata czasu i życia.
Optymistycznym akcentem możemy to zakończyć, podsumowując, że nasz minister edukacji, którego mam nadzieję, że już długo nim nie będzie, ale zobaczymy, już zapowiedział, że też chciałby zrobić jeszcze drobną reformę kolejną szkolnictwa i wprowadzić więcej patriotycznych treści do szkół.
Więcej Wojtyły.
Mam nadzieję, że tak będzie, bo to sprawi, że uczniowie jeszcze bardziej będą mieli dość patriotycznych treści i się tym bardziej odwrócą od patriotycznych treści, tak samo jak teraz się odwracają na szczęście od kościoła, od religii. To jest najlepszy trend, jaki w tym roku widzimy w Polsce. To jest, jak ludzie się odwracają od tych wszystkich panów w sukienkach i autorytety upadają. To jest jedyna dobra rzecz, która zostanie z tego roku.
Jedna rzecz.
Więc niech minister zrobi drugą jeszcze.
Ale jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie nowych mediów i to tego, jak się pogubiła, wiesz, dziennikarstwo i ogólnie wszystkie te formy przekazu, to po pierwsze, jak weszły kluce z Bronxu na te wszystkie kartony, to ci ludzie wiesz, z tej tradycyjnej telewizji nie wiedzieli, co się dzieje.
Nie wiedzieli, co to jest, nie?
Nie wiedzieli zupełnie. A tam był pełen przekaz. Wszyscy wiedzieli, młodzi, nie? Wszyscy wiedzieli, jak się zunifikować dzięki takim kucom przykład, nie? A te prawdziwe kuce, które to oglądały, nie miały pojęcia, o co chodzi, nie? To po pierwsze. Ale co chciałeś powiedzieć?
Nie, tylko że hasło główne, czyli wypierdalać, które towarzyszyło temu, to było takie, że no nie da się grzeć, nie możecie krzyczeć precz albo dość. I tak słucham tego i tak wow.
Precz.
Wow. Precz. Takie
na pewno.
Idźcie sobie szybkim krokiem.
Ale dokładnie takie słyszałem propozycje.
Oddajcie się w te pędy.
Prędziuteńko uciekajcie.
Jeszcze jedna rzecz, która jest taką dla mnie zmianą paradygmatu tego, jak się przekazuje informacje, nie? To najlepszą literaturą śledczą, dziennikarstwem śledczym w tym roku jest pasta o Dziwiszu. Tam jest wszystko, co trzeba wiedzieć o tej sprawie, tak, kompetentnie, wszystko. Nazwiska, wszystko jest ujęte, wiesz, w bloku tekstu, przystępnie dla, wiesz, odbiorcy dzisiejszego w sieci, nie? który, te, takie treści będą działać i teraz to jest, wiesz, to jest naprawdę przełom dla mnie dziennikarski, nie? Bo to jest kupa konkretnej roboty, nie? Ja nie widziałem dawno już w żadnym właśnie dokumencie, gdy się tą sprawę porusza, czy są jakieś wpisy, że było tyle konkretnych informacji, to w tej paście, nie? I ona jest taka dosadna, zostaje ci w głowie i wiesz wszystko o tej sytuacji.
Ale czytaj kontekst przede wszystkim, no, nie?
Tak, ty, tak, wszystkie tak.
Rzeczy. Ale wiesz co, jeszcze tak sobie myślę a propos tego, to jak bardzo też nie kumają niektórzy tych mediów, to oczywiście jest nasze cudowne TVP, które może ci powiedzieć, że na przykład na danym marszu było 200 osób, albo coś takiego, albo nic się nie stało. A wiesz, 50 osób nagrało to telefonem, czy coś w tym rodzaju, nie? I ta informacja od razu krąży, bo są przyzwyczajeni, że 20 lat temu, jak powiedziałeś to, no to nie było tam nikogo z kamerą. To nie tak, że ktoś mógł zweryfikować, to było i moje słowo przeciwko twojemu. My akurat nagraliśmy ludzi, którzy szli boczną alejką, i widzimy, że tam 20 osób i nikt się tam niego nie przyburzy, nie? A dzisiaj jakby, jak jest coś... Nie ma w ogóle tego nastawienia, że generalnie każdy jest jakimś źródłem medialnym i dlatego właśnie selekcja źródeł jest tak istotna, ale jednocześnie trochę trudniej jest kłamać. I właśnie... te kłamstwa na razie cały czas trafiają do oczywiście starszego pokolenia, które cały czas może głosować i cały czas może jakby łykać te kłamstwa i cały czas jest w stanie to uznać, bo nie sprawdzić tego. Ale jednocześnie w momencie, w którym masz te właśnie młodsze pokolenie, dla których nawet to nie jest kwestia, że sobie sprawdzą, ale oni w tym żyją, bo nigdy nie żyli w innym świecie i to, że jest 50 ujęć danej sprawy, to normalna rzecz, to troszeczkę trudniej jest powiedzieć, że tak właściwie to tam się nic nie stało. No,
ja czekam na ten przełom, aż boomerzy się zorientują, że na Twitterze można zmienić nazwę profilu i trzeba patrzeć na to, co jest po małpie. Bo w tym momencie z TVP na czele ludzie podają jako źródła tweety jakichś kurczę troli, którzy 5 sekund temu zmienili sobie nazwę konta i podają to jako fakt, że ktoś napisał coś, tak? Była ta głośna sytuacja, jak TVP niby zacytowało Martę Lemparta, to był jakiś kurna kont jakiegoś żubra coś tam, nie? I po prostu i zrobili, napisali sprostowanie na Twitterze, mimo że po prostu nikt z widzów TVP na 100% nie zagląda na Twittera, więc po prostu no, brawo.
Wiesz, no. kiedy prezydent Rzeczpospolitej nie jest w stanie stwierdzić, że można, że na przykład można było sobie założyć swoje prywatne konto na przykład na Instagramie.
Na TikToku.
I pewne rzeczy oglądać trochę bardziej anonimowo, bo jakby możesz w każdej chwili zobaczyć, co lajkujesz. To po prostu to widzisz, że te osoby nie dodają dwóch do dwóch, nie? Ja wiem, że ja jestem jakby mocno w plecy w porównaniu do osób młodszych ode mnie, ale jeszcze między osobami rządzącymi, podejmującymi decyzje, a faktycznie młodym pokoleniem, to jest już, wiecie, ruch mariański, który
tak.
Trzeba dokładnie no, ale przemierzyć,
to...
żeby tam
i tak jakby teraz, to jest strasznie frustrujące w dyskusjach w internecie, jak właśnie przychodzą ci ludzie i próbują ci udowodnić, że o coś tam to jest źródłem, mimo że ty widzisz, że nie jest, ale no... Nie ma
albo
już, nie ma, tak, nie ma języka, z którymi możesz z nimi rozmawiać, no bo jeśli nie rozumieją, to nie rozumieją, to jest ten...
No i jakby mnie co osobiście wkurwia, to jest to za każdym razem przekładanie tych starych wartości, nazwijmy to, na to, że no bo tak było lepiej. No problem jest taki, że w momencie, w którym zmienia się świat, to jakby wartości też muszą w pewien sposób, wbrew pozorom niektórzy mogą powiedzieć, nie, wartości są stałe i tak dalej. No tak, ale jednak jak nie idziesz na kompromisy, to w końcu ci jakoś tam w końcu padniesz i jakby musisz cały czas patrzeć na to, jak się świat zmienia, jak pewne rzeczy są postrzegane i tak dalej, a mam wrażenie, że jest cały czas to takie, wiecie, że no i uwielbiam moje ukochane tłumaczenie, którego często używane, żeby zanegować wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy. Jak kiedyś im te telefony pierdolną, to oni się nigdzie nie odnajdą. Oni nic, jak to wszystko kiedyś pierdolnie, to
znaczy,
oni
co,
nie
jak
będą wiedzieli,
gdzie
lewa się.
Jak prawa. Roboty przyjmą władzę i nas wybiją?
Ja mogę stwierdzić, że jak kiedyś przestanie działać broń palna, a ty nie będziesz umieć załadować trebuszetu, to nigdy nie będziesz już w stanie oblegać miasta trebuszetu. To już nigdy nie będzie.
A jak
ci,
słuchaj, jak
miasta,
zapałki
no
ci padną, umiesz rozpalić ogień na dwóch patykach? No nie
ja umiem.
Umiesz.
Oglądaliśmy Bushcraftowy
a
kanał na YouTubie.
Na YouTubie i naciągnąć, żeby wiesz, żeby w razie czego nakręcić. No mówię, jest, nie, chodzi mi o to, że wiesz, jeszcze ogień na dwóch patykach, to możesz powiedzieć, że to nie była zawsze potrzebna wiedza, poza naprawdę prehistorią.
To nie, to była bardzo potrzebna wiedza.
Poza prehistorią, natomiast możesz powiedzieć o całej masie rzeczy, która... Jeszcze nie tak dawno, mam na myśli 200 lat temu powiedzmy, jeszcze miała znaczenie, a i ktoś mógł powiedzieć, no jak to przestanie działać, to koniec, nie? Ale kurde, no jasne, dobrze mieć rady od starszego pokolenia, dobrze mieć jakieś takie patrzenie na ten pryzmat, ale jednocześnie większa szansa jest, że to jednak nie pierdolnie, więc wolałbym mieć awarię, gdyby pierdolnęło, a na co dzień żyć z myślą o tym, że to będzie trwało, niż w drugą stronę. Wydaje mi się, że my żyjemy w każdego dnia tak, jakby to miało pierdolnąć, a awaryjnie jakby jednak nie. I to jest ten taki kompletnie postawienie tego na głowie.
Słuchajcie, już zaraz będzie 5G, już tego nie cofniemy.
No to nie, to koniec. Usmażę
nam umysły.
Usmażę nam, tak, tak, tak. Ej, ale ja już widzę tę sytuację, jak właśnie takiego kogoś starszej daty gdzieś rzucają na jakiejś pustyni razem z tym młodym. I wiesz tam, jak przeżyć, nie? I widzisz tego młodego, który od razu bierze ten kubsko bizona, wodę z niego wyciska, bo się naoglądał Beara Gryllsa. On wie, jak przeżyć, nie?
Ja, wiesz, a okazuje się, ja mam inaczej. Młody wyciąga telefon, bo jeszcze ma powerbanka. Okazuje się, że jednak tu jest zasięg, więc szybko czyta jakie są rzeczy i tak dalej. I jest już. A jak bateria padnie, to jeszcze ma powerbanka, więc jeszcze parę dni potrzyma, to spokojnie będzie w stanie określić satelitarnie, gdzie się znajdują, no wiesz, gdzie są najbliższe szlaki jakieś, więc...
Tyle, co się dziwię, wiesz, jak mamy tą tradycję, to czemu ludzie dalej nie siedzą w tych, wiesz, domach ze słomy, nie jedzą z tej jednej michy kamiennej w Polsce, nie? Przecież to były dobre czasy, nie? Kiedyś.
Dokładnie. Jedna balia, no. W której po kolei dzieci kosom, się myły już tej brudnej wodzie.
Wyjść przed blok, kosom skosić trochę trawy, nie? Tak jak Boryna. Nie?
Boże, jak kiedyś będziesz musiał właśnie pójść na pole i co? Nawet nie wiesz, za którą stronę kosy.
A Łukasz, co? Umiesz kosom ruszać?
No, na YouTubie zobaczę tutorial, jak kosić. Tak, Boże, kosą.
Ten nasz ogarek to zrobił pewnie już. Dobrze.
Co? Będziesz głodny i co? Sam ziemniaki wykopiesz?
No, już widzieliśmy kupę ziemniaki, to już byśmy wykopali.
No kurde, Jezu, ile rzeczy w domu byłem w stanie zrobić tylko dlatego, że przeczytałem instrukcję w internecie jak, bo i nagle się orientujesz, kurde, jakie to jest proste, w sensie to jakby nie jest żadna magiczna wiedza, wiesz, jak obsłużyć śrubokręt i młotek i tak dalej, nie, jakby to, i to jakby jakbyś mały, ty widziałeś ojca, jak robi jakąś naprawę domową i tak, wow, kurczę, skąd on to wie w ogóle, pewnie go, kurczę, ojciec nauczył, a jego ojciec, to wiedza była przekazywana z kolei na pokolenie, nie,
ty spadasz w internecie. A teraz sprawdzasz 5 sposobów na i wiesz, jak wysłać na dronie swój balon, czy co?
Tak, i robisz sobie, kurczę, balon, którym odlatujesz.
A propos tego, anegdotka, jak już był internet, ale jeszcze oczywiście polega na tym, że trzeba było łączyć się modemem.
Radek płacze.
Już nie ma wartości.
Radek, nie, ale wiecie, wszystko wiecie, padło.
Nie, ale ja mam wielki szacunek dla tego, co wiesz, co było z tych ludzi starszej daty.
Ale,
i ten,
ale trzeba
nie, naprawdę,
mieć
szacunek. Wiesz, to jest kupa wiedzy i ten, ale no nie można się tylko na to zamykać.
No,
i nie można
tych
młodych sprowadzać do tych tylko idiotów, którzy siedzą przed komórkami, nie? Bo oni kiedy też będą sobie żyli, też dożyją starości i też, wiesz, będą tam gdzieś na katafalki padać
po
8 miesiące.
I oni też nie będą
rozumieć
tego społeczeństwa, które ciągle w wirtualnej rzeczywistości popyla, nie? Ale chodzi mi o to,
czemu
że...
Czemu siedzą w tych homofonach, kurczę? No.
Czemu oni są, wiesz, ze zbiorem danych
dla
tylko?
Czasach,
czemu nie?
Dla moich czasów to tylko telefon w ręku, oni w tych hełmach.
Ja, dla moich czasów to ludzie byli z materii. Tak.
Ja tu siedzę, on jest tylko, wiesz, kawałkiem kodu, nie? Młody, co ty tam robisz w tym komputerze?
Wnuczko, ale wyjdź mi z tego zegarka. Rozmawiaj normalnie.
Pójdź mi SMS-a jak człowiek, a nie tylko, wiesz, wyświetlasz mi holograficzny swój obraz, ja nie chcę.
Nie, mógłbyś razem do mnie zadzwonić, a nie się ciągle do mnie teleportuje.
No, a nie telepatycznie, nie? Przestań.
Wyślijbam ci kolana na TikToku, tak jak kiedyś, a nie...
A nie przestawiasz mi synapsy w mózgu.
A nie chcesz mi właśnie do mózgu ściągać to od razu.
Ja już nie chcę w tej wirtualnej rzeczywistości.
No, ale...
Ej, ale to my będziemy, to my będziemy.
To kiedyś. My będziemy, no.
Ale mając to na uwadze, to mówię, zgadzam się z tym, że jakby nie należy olewać tego, co było, jakby nie powiedzieć, żeby ci ludzie, wiesz, spieprzali i się już nie wtrącali, bo tak jak mówisz, historia lubi się powtarzać i warto wyciągać wnioski, ale po raz kolejny mam wrażenie, że ten balans gdzieś dawno temu się załamał i po prostu jest ostra walka o to, żeby zawrócić czas, żeby cały czas zostać w tym, co było, zamiast po prostu korzystać z przeszłości jako rad. Właśnie o to chodzi. Według mnie przeszłość powinna być radą, jakąś, wiesz, nauczką na przyszłość, a nie instrukcją obsługi, biblią i kodem prawnym jednocześnie, która cię po prostu tak było i tak ma zostać, nie?
Kurwa, konserwatyzm to droga donikąd, no mówmy się. No. Jakby to jest...
Ale to całe dzieje to pokazują, no tak? Że koniec końców zawsze... i tak nowoczesne wygrywało.
Zawsze jest ta grupa,
ludzie,
która stoi...
walczyć po prostu... No. Przestańcie być tym starym człowiekiem, który krzyczy na chmury, nie?
Zawsze jest ta grupa, która krzyczy nie zmieniaj, proszę
nic. Nie zmieniajmy nic, nie?
I zawsze przegrywają, nie?
No zawsze.
A zawsze się wydaje, że
po prostu budzą frustrację u tych ludzi, którym przyszło żyć w czasach, kiedy trzeba o to walczyć. No. A już kolejne pokolenie już na przykład nie musi, nie?
No niestety, no ale to Moim zdaniem, jakby ja już się czuję tym członkiem pokolenia, które już jakby musi nadganiać, nie? Jakby pojawiają się te nowe rzeczy i ja muszę aktywnie sprawdzać, o co chodzi, żeby wiedzieć, żebym rozumiał jakby o czym ludzie mówią w internecie.
Nie mam TikToka.
No nie mam TikToka, ale przynajmniej wiem, na czym to polega, wiem, o co chodzi, znam twórców TikTokowych, bo chcę wiedzieć po prostu, chcę jakby wiedzieć, o co biega, nie? Snapchat miał minął swojego czasu, ale Snapchat już nie żyje, więc okej. Znaczy żyje, ale już nikt nie korzysta. Więc dobrze, na tym wygrałem. Wiedziałem, jak wysankcjonować materiał, nie? Ale i wiadomo, że z biegiem lat będzie coraz gorzej, ale mam wrażenie, że to jest, kurczę, może nie obowiązek, ale to jest coś, co jednak warto wykształcić w siebie taką potrzebę jednak, gdzie no bycie, dociekania i bycie na bieżąco, uczenia się, nie? Bo mam
no i przestajesz wiesz,
bo to jest coś takiego, że okej, miałeś ten okres, kiedy się uczyłeś rzeczy, a teraz to już jesteś stary i to już teraz niech inni się dostosują do ciebie, gdzie, no i to są wtedy te osoby, które potem właśnie narzekają na to, że te nowe wszystkie, to jest gorsze. A to tylko jest wynik frustracji za tym, że się nie nadąża. No,
ja się
więcej.
Nie do końca zgadzam. W sensie, jasne, dobrze jest nadganiać i dobrze jest wiedzieć i tak dalej. To jakby nie miałem tylko wątpliwości. Ale wydaje mi się jakby, że jeżeli ktoś, to już mówię o naprawdę starszym pokoleniu, dla którego powiedzmy osoby, które mają dzisiaj po 80 lat, powiedzmy, dla których już takie nadganianie nawet trochę nie ma sensu już, bo wiele osób po prostu nie będzie w stanie już się na to przekodować. Wydaje mi się, że jest jakby jeszcze inne podejście, które jest okej, to jest takie, że okej, nie rozumiem tego, nie jestem już w stanie tego zrozumieć, ale akceptuję fakt, że to istnieje i jakby nie w żaden sposób nie mam takiego podejścia, bo to gorsze, bo to jakieś głupie, bo to mnie bardziej, szczerze mówiąc, dużo irytuje. Kiedy ktoś mówi, okej, ja tego nie łapię i zdaję sobie sprawę z tego nie łapię, niż jak mówię, że ktoś pokażesz mu, co za głupota, to wam mózg pierze, czy coś w tym rodzaju, nie? Jakby wydaje mi się, że jest balans pomiędzy. Nie musisz być osobą, która faktycznie wszystko łapie, ze wszystkim jest na bieżąco.
Wciąż jest taka postawa wtedy defensywna na zasadzie, że no dobra, ominęło mnie, no to dobra, to zostanę tu, gdzie jestem i whatever, no. A są jednak starsi ludzie, którzy chcą się uczyć. Oczywiście są ci, którzy nie mogą z różnych względów, czy fizycznych, czy finansowych i tak dalej. To jest osobna kwestia, nie? Ale jeśli ktoś ma warunki, a nie chce, no to jest moim zdaniem jednak trochę marnowanie czasu.
Ja dalej nie mam nic przeciwko. Wydaje mi się, że są ludzie, którzy są po prostu już tak zakodowani i przez jakby czas, który byli, jakby już tego nie nadrobią i nie mam absolutnie z tym najmniejszego problemu. Tak długo, jak rzeczy, których nie rozumieją, nie uznają od razu za złe, głupie, niepotrzebne i trzeba było tak, jak oni robili.
Nie ma problemu. Kurde, jak każdy robi tak, jak chce, ale chodzi o to, że nie chciałbym mieć taką osobą, mimo wszystko. Bo mam nadzieję,
zobaczymy za 50 lat.
Znaczy mam nadzieję też, że nie będę miał, wiecie, większych problemów w życiu niż zastanawianie się, czym jest ta nowa rzecz, która właśnie jest teraz popularna, ale jeśli nie, no to bym mimo wszystko chciał jakby wiedzieć dla siebie. Nie muszę korzystać, nie muszę być częścią tego, ale chciałbym wiedzieć choćby, wiesz, żeby mieć pojęcie generalnie o czym, nie wiem, co się dzieje w ogóle dookoła mnie, nie? No bo to jest takie najistotniejsze w tym wszystkim. Mam wrażenie, że właśnie każde pokolenie kolejne jest coraz bardziej, właśnie jest coraz mądrzejsze i coraz bardziej, myślę, kojarzy fakty i coraz więcej umie, bo ma więcej narzędzi po prostu do dyspozycji.
No, w tym momencie mamy nastolatków, którzy zbierają dane dotyczące COVID-a, z których korzysta rząd, nie?
No, ale w ogóle, wiesz, no, to takie bardzo przyziemne. No, ja pamiętam, że rodzice byli pod ogromnym wrażeniem, że ja sobie jakieś filmy na przykład montuję, nie? Na komputerze i tak, co, kurczę, czy to jakieś filmy? I jakieś rzucać do internetu, ludzie to potem oglądają w ogóle, że to jest takie wow, nie? I wcześniej, nie wiem, dla kogoś mogło to być niesamowite, że w ogóle można, nie wiem, grafikę edytować na komputerze domowym, wiesz, w domowym PC-cie i tak dalej, nie korzystając z jakichś super tutaj narzędzi dla profesjonalistów. A dzisiaj, kurczę, masz nastolatków...
Dzisiaj komórką ludzie edytują i wrzucą film, nie?
Masz dzieciaki, które po prostu same jakby intuicyjnie są w stanie zrobić film na TikToka, zmontować go sobie, podpasować dźwięk i tak dalej, i zrobić z tego fajną rzecz. Są w stanie robić sesje na Instagrama, które są dużo lepsze niż to, co robili profesjonaliści w czasie, kiedy ja byłem mały, nie? Toczy się w zasadzie szybciej niż wiecie, jak kula śnieżna, w zasadzie coraz szybciej. Mam wrażenie, że coraz trudniej będzie nadążyć na dobrą sprawę. Jeszcze to pokolenie, które teraz nie nadąża, to jeszcze miało łatwiej. Jeszcze mieli czas nadgonić, bo to jeszcze nie szło tak szybko, a będzie coraz szybciej.
Ja absolutnie uważam, że właśnie młodsze pokolenie robi się inteligentniejsze od nas pod wieloma względami, chociażby właśnie ze względu na informacje. Mało tego, jak patrzyłem szczególnie na ostatnie wybory prezydenckie w Stanach, gdzie startował 74-latek kontra 78-latek, to pomyślałem, że kurde, coś poszło bardzo, bardzo, bardzo w złą stronę w tym miejscu, bo szczerze mówiąc, też patrzę na nasz rząd na przykład i jak jest nie bez powodu powstało określenie dziadersi, nie? I nieważne, czy mówimy tu o PiSie, czy o PO, czy opozycji, czy rządzie. jednak jak patrzymy na tych ludzi, którzy mają najwięcej do powiedzenia w każdym z tych ugrupowaniu, to w większości są to właśnie przedstawiciele tych mitycznych dziadersów, o których cały czas się mówi.
Którzy walczą cały czas te wojny przebrzmiałe.
Tak,
nie?
Nieważne jakby po której stronie teoretycznie by byli. Ja na przykład chciałbym, że w momencie, kiedy obecni ci ludzie, dwudziestolatkowie, którzy niedawno zdobyli stosunkowo prawo wyborcze, kiedy oni przejdą do wieku 30 lat i zostaną już, no powiedzmy, że będą po studiach, czy cokolwiek sobie tam wymyślili, to ja bym chciał, żeby kiedy ja będę już mocno trochę po 40, to żeby ci ludzie jakby rządzili krajem zamiast ludzi starszych ode mnie. Nie? Ja zdecydowanie bym nie miał najmniejszego problemu z oddaniem władzy tym 30-latkom, którzy będą ode mnie te kilkanaście lat młodsi.
Ale takim, którzy jednak myślą sami i nie przyczepiają się do pewnych rzeczy, tacy, którzy no...
Wiesz, chodzi mi o tych właśnie, którzy myślą sami, a nie tych, którzy będą podążali za ideą mojego dziadka.
Bo to łatwe, nie? A nawet nie dziadka, ale wiesz, ale tych, którzy rządzą i którzy są przy korycie, żeby było łatwo się tam dostać.
Mam na myśli ludzi, którzy faktycznie będą mieli swoją wizję świata w wieku 30 lat, którzy dzisiaj dopiero wchodzą w dorosłość.
No to widać po tych młodych, wiesz, którą mamy w Ameryce w tej chwili, nie? Osoby, które są młode i mają głos i słychać ten głos donośnie, nie? Które próbują przynajmniej, nie?
Ja uważam, że to pokolenie będzie właśnie pod wieloma względami dużo skuteczniejsze niż nawet nasze pokolenie w walce z wieloma rzeczami, jak zmiany klimatyczne i tak dalej, z którymi ani jakby pokolenie ponad sobie nie poradziło, ani my sobie raczej nie poradzimy, bo jakby to nie patrzeć, no jeszcze nie mieliśmy tego całego zapału, który był, wydaje mi się, że jakby
my dorastaliśmy przecież w tym sosiku wojenek właśnie. Kto był kiedyś komunistą, kto kiedyś donosił, kto był po czyjej stronie i tak dalej. I dzisiaj to już trochę ucichło, jakby władza sobie znalazła innych wrogów i to takich wrogów, którzy są totalnie absurdalną stroną do szukania tam jakichś przeciwników dla tych ludzi, co pokazały te protesty ostatnie, nie? Masz szukanie przeciwników wśród, nie wiem, społeczności LGBT, wśród imigrantów i tak dalej, co wiesz, że dla wielu młodych ludzi to jest ale absurd, nie? Nikt nie traktuje tego jako zagrożenie, bo dla młodych ludzi to jest totalnie normalne. Szczególnie dla młodych ludzi, którzy się wychowują w popkulturze, gdzie to już w ogóle jest zupełnie...
My jeszcze cały czas pamiętamy właśnie te wszystkie momenty, jak wiesz, jak było, nie wiem, wybieranie Kwaśniewskiego czy Wałęsy i tutaj jest, czy wiesz, czy to komuniści, czy nie komuniści. Cały czas jakby jeszcze jesteśmy trochę tym nasiągnięci i nie dziwię się, że jakby jeszcze nasze pokolenie cały czas widzi ten, nawet jeżeli staramy się aktywnie jakby z tym walczyć, z tym, co mentalnością na zasadzie podziałów, to jakby jeszcze wiem, dlaczego naszego pokolenia to w jakiś sposób dotyczy i jakoś się temu poddajemy. A wydaje mi się, że młodsze pokolenie będzie dużo odporniejsze na to.
A wiesz, bo to jest cały czas ta generacje, które potrzebują wroga, nie? Bo zawsze był ten jakiś wróg, zawsze byli albo tam, wiesz, wiadomo, opowieści dziadków, ojców, druga wojna światowa, nie, to byli Niemcy. Później była ta czerwona zaraza cały czas, nie, nad nami krążyła. Było z kim walczyć. I teraz też potrzebują jakiegokolwiek wroga, nie? Dajcie mi tylko z kimś walczyć, nie? A nie ma z kim walczyć, nie? To teraz widać po tych marszach i wszystkim, nie? Dajcie mi w coś rzucić, dajcie mi z kimś walczyć. No, chłopie, uspokój się, siądź sobie przed tym telewizorem, masz chwilę spokoju, nie? Nie musisz z nikim walczyć, nie? To jest najgorsze,
nie? Zataczając koło właśnie do edukacji, to jest właśnie, widzimy, jak jesteśmy edukowani, właśnie szczególnie w historii język polski, gdzie jakby większość lektur i tak dalej, to jest, wiecie, walka za ojczyznę, cierpienie za miliony, Polska Chrystusem narodów i te wszystkie jakby, dla nas, cały czas jesteśmy od małego wpajani, że patriotyzm to jest napierdalanie się za ojczyznę. To gdzie ci ludzie mają mieć patriotyczne podejście w rodzaju do odpowiedniego wyboru rządzącego,
płacę podatki,
demokracji,
jestem uczciwym człowiekiem.
Tego nie ma w ogóle w patriotyzmie. Ale wiesz, dla nas patriotyzm od początku to jest idź napierdalaj się za ojczyznę.
Z flagą tutaj pod ręką i wiesz, do Amerykana.
No to problem jest, jak od kilkudziesięciu lat jako takich wrogów ojczyzny nie ma,
to trzeba ich znaleźć.
Kurde, to co ja mam robić? No muszę iść gdzieś komuś wpierdolić za ojczyznę, bo ja inaczej nie jestem patriotą.
Tak, ale przede wszystkim nie musisz bronić ojczyzny, ojczyznę musisz pielęgnować, nie? I tutaj to trzeba zrozumieć, nie? Trzeba dorosnąć. W pewnym wieku trzeba po prostu zrozumieć pewne rzeczy, dorosnąć w końcu, nie? Że nie musisz już o nic walczyć, musisz szanować to, co już masz, nie? To, co jest wygrane. Bo wszyscy ci ludzie, którzy poumierali za Polskę, nie? Którzy naprawdę walczyli, oni przelewali krew, oni mieli z kim walczyć, nie? To byli prawdziwi wrogowie, z którymi trzeba było walczyć, trzeba było sobie radzić. Oni przelewali kraj za to, żeby było, żebyśmy mieli mieli wolność, żebyśmy sobie mogli poradzić, nie? A my to teraz wszystko, wiesz, nie my, ale ci, którzy to rozpierdalają, no to po prostu rozpierdalają. I to jest najgorsze w stosunku do tych ludzi, którzy naprawdę walczyli, naprawdę umierali, bo mieli za co walczyć, nie? I taki brak szacunku okazać, nie? Dla takich rzeczy to jest najgorsza rzecz.
Ostatni żyjący powstańcy zresztą wypowiadają i to nigdy nie jest na korzyść tych, tych rozpierdalaczy. No.
Tak, ja dziękuję mojej babci, że kiedyś, wiesz, powiedziała, że ona już mnie, wiesz, nauczyła, czego mnie mogła nauczyć, oprawiać świniaka. Mam nadzieję, że mi się kiedyś to przyda, nie? Wszystkich takich rzeczy, wiesz, wiem, jak krowę wydoić i takie, wszystkie, kupę dobrych rzeczy, nie? Przydatnych, które zawsze będę pamiętał, ale powiedziałem w końcu, wiesz, teraz idź, żyj swoim życiem, nie? Daj mi wiadomości oglądać, nie? Te dobre jeszcze z dobrych czasów, nie?
Chciałbym uprawiać świniaka. Jakbym kupił świniaka, nauczyłbyś?
No, to jak to
ale nie róbcie tego w domu.
To potem na pół podzielimy.
Jak już to, spoko, ale jedź do Radka, tam sobie uprawiajcie.
Ale to musisz dużo miejsca w lodówce zrobić, bo to jest, wiesz, no, całą lodówkę ci zajmie, nie?
Zamrażarkę nawet.
No.
To jeszcze na koniec jedną rzecz. Dobrze, jedną rzecz stosuję, bo było o tym patriotyzmie. Ja powiedziałem o tym, że fajnie, jakby minister tutaj tego patriotyzmu oduczył dzieciaki. No miałem na myśli oczywiście ten taki patriotyzm, taki.
To napierdalanie.
Taki bogojczyźniany. No, nawet nie napierdalanie, ale właśnie takie podejście, że. O, Polska.
Musi być maszt z flagą przed każdym domem, tak. Mimo że w tej chwili pieniądze bardziej są potrzebne na nie, bo zdrowia.
Na wielu osób patriotyzm to jest, że patriotyzm myli z nacjonalizmem, nie? Że o, nasz kraj najlepszy. Polacy najlepsi i reszta gówno. No, miałem na myśli raczej patriotyzm w stylu, jakby patriotyzm, który ja rozumiem, to jest właśnie dbanie o to, żeby nam było dobrze tutaj w tym kraju, nie? Tak. I jakby dla mnie bardziej, nie bardziej, dla mnie patriotami są osoby, które szły, nie wiem, w strajku kobiet, niż te osoby, które teraz widzieliśmy w marszu na Święta Niepodległości. No, to jest bez
one mają o co walczyć, nie?
No. Nawet bardziej bym powiedział,
i walczą o, wiecie, przecież przyszłość swoich dzieci, nie tylko o siebie.
O to, co walczyli, wiesz, ci ludzie, którzy naprawdę
prawdziwy
walczyli kiedyś.
Patriotyzm jest dla mnie wręcz odwrotnością nacjonalizmu, bo to nie jest tylko my jesteśmy najlepsi i reszta wypierdalać, tylko niech inni mają o nas jak najlepsze mniemanie. Niech inni widzą nas w jak najlepszy sposób, żeby wiecie, mamy być gościnni, mamy być przykładem dla innych, a nie mamy się na nich wypinać, więc wręcz ja bym powiedział, że prawdziwy patriotyzm, w moim rozumieniu, to jest odwrotność nacjonalizmu, więc właśnie otwarcie, a nie zamknięcie się na innych.
Tak, dajcie.
I to widać właśnie po tych, którzy chcą równych praw dla różnych grup.
Dla wszystkich Polaków, ale... no kurczę!
Dla takich podstawowych praw człowieka, dla wszystkich, a tych, którzy po prostu uważają, jak to było, nasz świat, nasze zasady, tak? No, to nie
nasza
jest
cywilizacja, to, nasze zasady. Nasze,
tak, to nie jest
Polska. Polska już nie jest i nigdy nie była Mesjaszem narodu. Nie dajcie tej Polsce wrócić z pracy, niech sobie siądzie na kanapie i zobaczy coś na Netflixie w spokoju w końcu, bo ona już nie ma o co walczyć, nie? Już no. kraj wyzwolony. Nie ma o co walczyć, nie?
Dokładnie. No to myślę, że to jest ten moment, kiedy już naprawdę musimy kończyć, bo mamy 1,5 godziny na liczniku, późną godzinę.
Anglia czeka. Sama się nie wyzwoli.
Musimy plądrować.
Tak,
musimy plądrować klasztory chrześcijan.
Nie idziemy plądrować, idziemy wyzwalać Anglię od wpływu anglosasów, tak? Więc spoko.
No, tak więc to był dziwny odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, które zainspirują nas do dywagacji polityczno-społecznych, to serdecznie zapraszamy na pisekońcowe.pl/hajslink w opisie. Jeśli macie pytania dotyczące popkultury, to też śmiało podpowiemy, co czytać, czy coś. No.
Myślę, ludzie zdziwią, bo jak po tym po trzech palwódce wódce, nie licząc psa, już myśleli, że to będzie koniec, a tu jeszcze pół godziny rano.
No a tu pół godziny znowu, kurczę, czym jest patriotyzm dla mnie? No, tak więc...
No dobrze, tak tematycznie.
Dobrze, już wszyscy, którzy mieli odejść, to już odeszli. Więc
jest,
już...
jest 12 listopada, jakby jesteśmy świeżo po...
Tak. No. Wy to słuchacie, jest 13 listopada, piątek. Piątek 13, więc no, możecie obejrzeć...
Piątek 13 w 2020 roku.
No, więc... Mamy nadzieję, że to oglądacie.
Że jest szansa, że jeszcze jesteśmy.
Tak.
Ja mam nadzieję, że dwa minusy dadzą plusa i jutro, nie wiem, koronawirus ucieknie do innej galaktyki. Nie wiem.
Tego się trzymajmy. Dobrze. Dzięki
Bill
wielkie
Gates,
za uwagę.
Nie, Bill Gates, tylko dobrze, że Bill Gates zejdzie na skrzydłach anielskich z nieba i szczepionkę nam da.
Ja wciąż czekam na ten chip. Mam nadzieję, że będzie można szybciej płacić w sklepach i generalnie życie będzie łatwiejsze.
Ja pierwszy. Jak chcą mnie chipować, proszę.
Tak. Tak więc dzięki za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, Łukasz Stelmach. No, jeśli za Martę Najman, co chcesz powiedzieć?
Że z tym chipem mam nadzieję, że 5G od razu będzie, żeby internet był.
No. Że sami będziemy sobie odbierać szybko, nie? W głowach tego YouTube'a. No. Tak. Cyberpunk is coming. Chyba, że musimy go dopracować. Trzymajcie się. Cześć.